Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Prawie 5 minut po godzinie 23. Witam Państwa. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania 799. wydania Nocnych Świateł. Ostatniego w tym sezonie. Nie udało nam się do 800 dociągnąć. Tak więc prawdopodobnie, jeśli świat będzie nadal istniał, to spotkamy się 3 września i wtedy to będzie 800 wydanie. A dzisiaj będziemy razem przez najbliższe 2 godziny do pierwszej, jak to zwykle bywa, bo Nocne Światło od poniedziałku do czwartku to ostatnie wydanie w tym tygodniu, w tym miesiącu, no i w tym sezonie przed wakacjami odpoczniecie sobie od Nocnych Światło, będziecie świecić w dzień. Programu można słuchać na częstotliwościach Radia Plus w całej Polsce, przez internet na całym świecie, strona radioplus.pl i przycisk włącz radio. Na tej stronie również archiwum Nocnych Świateł, dostęp do niego przez zakładkę programy. I dalej, no to już intuicyjnie wiadomo, bo tam jest dużymi literami napisane Nocne Światło, a tam jest już tych prawie 799, czyli bez jednego, czyli 798 programów do odsłuchania z ostatnich paru sezonów. Zapraszam do zwiedzania. Przez lato będzie dużo czasu, nie będzie programów na żywo. Jeśli ktoś tam znajdzie coś dla siebie, no to wielka radość dla mnie. 7123, przypominam ten numer ostatni raz przed wakacjami, bo program jest interaktywny. Zapraszam do pisania do nas na ten numer właśnie, rozpoczynając koniecznie SMS-y słowem plus. To klucz do naszego panelu SMS-owego. Złotówka i 23 grosze z VAT-em, tyle trzeba wydać na SMS-a do nas, do plusa, do Nocnych Świateł. I prośba, by nie były dłuższe te SMS-y niż 160 znaków. To jest maksimum. W przeciwnym razie będą się urywać i nie rozczytamy, co dalej. Jeżeli ktoś woli dłuższe formy, to zapraszam na Facebook, w komentarzach pod pierwszym postem od góry, na stronie Radia Plus facebookowej też myśli, wątki, komentarze, pytania, opinie, bo dzisiaj w cyklu na budowie relacji, na pożegnanie przed 2-miesięczną przerwą wakacyjną, zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek. A gośćmi stałymi w tym cyklu są mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dawno się nie widzieliśmy, prawda?
Tak.
I nie słyszeliśmy. I Bogdan Janowski.
Dobry wieczór.
Witaj, dobry wieczór. Z tobą jeszcze dawniej. Moi drodzy, no taki czas pożegnań, no co zrobić? To mi zawsze jakoś ten ostatni dzień Nocnych Światło przed wakacjami, no coś mnie ściska w środku. No, naprawdę. Więc pomyślałem, że to jest najlepszy z możliwych tematów, żeby przynajmniej ten żal i ból pożegnania jakoś spróbować ująć, jakoś go spróbować przeżyć, zrozumieć. Ale przy okazji tego chcemy powiedzieć jak zwykle coś, mam nadzieję, dobrego i mądrego dla dobra wspólnego, czyli dla wszystkich, którzy już powiedzieli sobie gdzieś w sercu, nie, tu się nic nie da zrobić, tutaj już po prostu wszystko, co się dało, to już zaistniało. Teraz trzeba powiedzieć do widzenia, albo nawet nie do widzenia, tylko żegnaj, bo nie ma się co już widzieć. A my jednak będziemy mówić o tym, że da się odbudować związek. Nawet kiedy już i w sercu, i na ustach to słowo praktycznie brzmi. Dlaczego? Dlaczego się zdecydowałem na taki temat? Dlatego, że widziałem już takie sytuacje w moim szeroko pojętym środowisku życiowym, gdzie małżeństwa, wydawało się, już są nie do uratowania. Absolutnie nie. To po prostu ludzie już nawet, nie to, że rozmawiać nie chcieli, ale nawet patrzeć na siebie nie mogli. Dzisiaj po tych przejściach są razem, bo ktoś się jednak zdecydował na to, żeby ten związek odbudowywać i w sposób taki pozytywny zainfekował, jakoś przekonał tą drugą osobę, że jednak warto. I to są małżeństwa, które są piękne dzisiaj, które po tych wszystkich doświadczeniach mówią, że to jeszcze umocniło ich związek. Co więcej, te małżeństwa podejmują się wspaniałych misji pomocy innym ludziom w kryzysach albo innych misji, niekiedy poza granicami kraju. Dlatego, że są razem, że czują tą więź. Więc chcemy powiedzieć wszystkim, którzy dzisiaj słuchają tego programu, że naprawdę warto. Naprawdę warto, jeżeli ktoś mówi tylko w emocjach, w jakimś żalu, w jakimś bólu, ale jednocześnie widzi, że jest wartość tej drugiej osoby, jest wartość tej relacji, jest wartość tej miłości, której może w tej chwili nie czuć zupełnie, to my będziemy dzisiaj mówić o tym, że zanim powiesz żegnaj, zastanów się i spróbuj coś zrobić. Spróbuj odbudować związek. O tym dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiać będziemy, ale na początek no niestety trzeba powiedzieć o jednym. No może mamy teraz takie mundialowe doświadczenie, padnij, powstań i walcz dalej. Ale żeby powstać, to najpierw trzeba się poddać, zanim się zacznie od nowa. Czyli krótko mówiąc, wiele związków, jak twierdzą znawcy tematu relacji i też jak mam oczy i a nie guziki i widzę, co się dzieje, to dopóki się walczy, to dopóty ta sytuacja nie da się zmienić, a często jeszcze eskaluje i coraz bardziej nabiera, że tak powiem, niezdrowych rumieńców. Więc ten moment, od którego my chcemy tutaj zacząć wędrówkę przez ten temat dzisiejszy, przez to zagadnienie, zaczynamy od poddania się i przyznania do tego, że tak, że jest krach, jest upadek, jest klęska, ale to jest punkt wyjścia, od którego właśnie można zacząć na nowo. A więc trzeba zadać sobie w tym momencie dramatyczne pytanie. Tak czy nie?
Ja bym opisał tą sytuację, o której mówisz, Paweł, taką metaforą, którą kiedyś sprzedał mi, w cudzysłowie oczywiście, sprzedał ksiądz zaprzyjaźniony, który mówi, jak wpadłeś w bagno, to się nie szarp. Jak się już popsuło tak naprawdę, to musisz przyjąć, że tak się stało i przestać się szarpać. Bo dopóki się szarpiesz, to niestety, ale będzie tylko gorzej. Czyli jak się przestaniesz szarpać, możesz się rozejrzeć, może jakaś gałąź, a może pomyśleć chwilę, a może zawołać kogoś. Jak się szarpiesz, nic z tego nie będzie. I tak przenosząc to na ten grunt właśnie, czyli jakby przyjmujesz do wiadomości, że to zabrnęło w ślepy zaułek. Moja żona mówi zawsze, że to zabrnęliśmy i czort karty rozdaje. I to trochę tak jest, że wtedy nie wiadomo, co zrobić ze sobą. Trzeba przyznać, że to się popsuło i teraz jakby musimy podjąć decyzję, czy chcemy, czy jesteśmy w stanie powalczyć.
Jest inne przysłowie tutaj, Bogdan, skoro rzuciłeś pewną maksymę, to ja pozwolę sobie ją przytoczyć i już wam oddaję głos. Dopóki trwa sztorm, nie zmienia się kursu.
No tak.
Tak. Tak. I wiesz, Paweł, czasem jest tak, że ludzie naprawdę są bardzo zdecydowani na to już, żeby się rozstać i przychodzą w gniewie na mediację. I zawsze jest tak, że kiedy stają przed taką sytuacją, że to jest realne już tak naprawdę, no bo w zasadzie czasami już jest pozew o rozwód, już są jakieś rozmowy o tym, jak będzie wyglądało nasze życie po rozwodzie, w jaki sposób będziemy się zajmować dziećmi. Wielokrotnie widzieliśmy takie sytuacje, kiedy ludzie mówili, ale w zasadzie to ja nie chcę, ale jak jeszcze jest jakaś szansa, żeby spróbować, to spróbujmy. I to jest tak, jak mówisz, Paweł, że w pewnym momencie gdzieś też no, musi dojść do takiej sytuacji, że człowiek przyznaje, robię w kółko to samo, robimy oboje to samo i wychodzi nam bardzo źle. I my nie wiemy, jak mamy zrobić, żeby było dobrze. Tak? I my potrzebujemy w tym momencie tak naprawdę pomocy. My potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże zadać właściwe pytania, wysłuchać tych odpowiedzi, zrobić jakieś ustalenia, zastanowić się w zasadzie, co jest dla nas ważne, bo ludzie często szarpią się o różne sprawy, które później okazuje się w toku rozmów, takich spokojnych rozmów, że wcale to nie one są ważne, że w zasadzie o coś innego zupełnie chodzi, że gdzieś latami nawarstwiane jakieś problemy nierozwiązywalne, nierozwiązywane, zamiatane pod dywan, nawarstwiają się już do tego stopnia, że tak naprawdę ci ludzie potykają się o te sprawy cały czas, a do tego jeszcze często dochodzą takie sytuacje, że no, ja też nie osądzam, powiem, ludzi, no, ale będąc często właśnie w tym smutku, w tym osamotnieniu, zagubieniu, znajdujemy sobie takich stronników. I czasami to jest tak, że kiedy jest skłócone małżeństwo, jest nawet skłócona cała rodzina tak naprawdę.
Tak, i przyjaciele, i znajomi, bo podzieleni. Ci stają po jednej stronie, a po drugiej. No, i jeszcze co gorsza, małżonkowie zaczynają sobie tworzyć te stronnictwa i wkręcać.
To
jest naprawdę dramatyczna historia. Sam niestety też widziałem parę takich wydarzeń. Skutki są opłakane.
Tak, i my czasami później nawet widzimy, jak ci ludzie mówią, my byśmy nawet już chcieli jakoś się pogodzić, ale jesteśmy w pewnym sensie zakładnikami tych ludzi.
Tak, no uwikłania.
Co my im teraz powiemy?
No tak, to teraz jak to jeżeli, wyjść z twarzą z
tak,
tego?
Powiem, że ja chcę wrócić do mojego męża, no to powiedzą, że jestem nienormalna. Tak,
tak, albo że jeżeli do żony, no to jestem pantoflarzem i dałem się zwieść.
Dokładnie.
Po tak, tak, dokładnie. Frajerze, po prostu, mhm. No, tak. Tu chciałeś odejść, nareszcie zrobiłeś jakiś krok jak mężczyzna, mhm. A teraz znowu w kapcie, nie?
Tak, i wiesz, Paweł, to jest też okropne, bo często ludzie mają takie poczucie, że chcą drugiej osobie pomóc, ale chcą również wziąć za nią jej życie, chcą zdecydować za nią, bo wiedzą lepiej. Jakby gdzieś nie liczą się z tym czasami, że to jest dorosły człowiek, który jednak sam powinien podejmować swoje życiowe decyzje. I jeżeli no, okazałoby się, że ci ludzie rozwiodą się, to później po latach mogliby mieć pretensje do ojca, matki, przyjaciela, siostry, brata, że to właściwie to przez ciebie, tak? Że to ty mnie do tego namówiłeś. Czyli gdzieś to są za poważne sprawy, żeby tak głęboko w nie wchodzić. Ja rozumiem, że bardzo trudno jest patrzeć na smutek, na cierpienie, na jakieś takie, taką niewygodę bliskiej osoby, której dobrze życzymy, ale Bogdan zawsze mówi, że przyjaciele to są ci, którzy mówią, my wam popilnujemy dzieci, a wy pójdźcie coś z tym małżeństwem, spróbujcie zrobić, tak. Pójdźcie gdzieś po pomoc. To są przyjaciele. Nie stają i nie mówią, ty z nią coś zrób, ty z nim coś zrób, tak, jak tak można, to ty się rozejdź. Czyli gdzieś ważne jest, żeby sobie uświadomić, że często to nam też właśnie wychodzi w naszej pracy, że wychodzimy z domów, w których często nie było dobrej komunikacji, że gdzieś my sami też popełniamy jakieś błędy, że mamy jakieś oczekiwania, że nie potrafimy o nich mówić. I tak naprawdę wiele rzeczy, wiele trudnych sytuacji powstaje z powodu tak naprawdę innych przekonań, innych potrzeb, też niewypowiedzianych zupełnie, jakichś oczekiwań, prawda? I gdzieś, ale również gdzieś myślę, że z powodu często jakiegoś nierealistycznego w ogóle patrzenia na drugiego człowieka, bo czasem myślę sobie, że warto jest zastanowić się, że dojrzały związek polega na tym, że ludzie zastanawiają się, jakie są plusy tego związku. No i wiadomo, że zawsze są też jakieś minusy. Każdy człowiek ma zalety i ma wady. I teraz, czy to jest sytuacja dla mnie, w której ja potrafię się odnaleźć, czy teraz muszę być z człowiekiem, który będzie ideałem i w sytuacji idealnej? Bo czasem tak naprawdę ludzie kopie kruszą o to, że zaczynają udoskonalać swojego małżonka czy małżonkę. Tak? I to jest po prostu, czasami warto sobie uświadomić, że lepsze czasami jest wrogiem dobrego. Że gdzieś po prostu, nie wiem, w książce ktoś wyczytał, albo w telewizji zobaczył, albo u znajomych i ja też chcę mieć tak samo. Że gdzieś czasami po prostu nie szanujemy zwyczajnie tego, co mamy. I ja myślę sobie, że to jest, no na pewno, wiesz Paweł, to nerwy, złość, żal, smutek jakiś taki są złymi doradcami. I warto jest po prostu, tak jak mówiliśmy tutaj na wstępie, zatrzymać się, przyjrzeć się, a już na pewno zanim powiemy, właśnie tak jak mówiłeś Paweł, żegnaj, to warto jest po prostu dać sobie jeszcze szansę. Bo mamy wiele takich przypadków, kiedy ludzie są zdecydowani na to, żeby się rozstać, a później są z nich naprawdę dobre związki.
Ale mało tego, znaczy tutaj tak, żeby zilustrować to, co opowiadałaś teraz, Beata, to mi się przypomniała taka sytuacja, całkiem niedawno trafiła do nas para właśnie w takim bardzo ostrym konflikcie, tam się trochę no, zadziało między nimi niedobrych rzeczy i rodzina jakby stanęła, jakby zajęła stanowisko, tak? Jakby rodzina cała zaczęła wojować ze sobą, a oni dwoje mieli ochotę się pogodzić w pewnym momencie i ta rodzina im nie pozwalała na to. Rodzina jakby groziła różnymi konsekwencjami, co się wydarzy i tak dalej, że ich tam wyklną i wyrzekną się. I wiesz, co zrobili? Wyprowadzili się z domu, w którym mieszkali, obok rodziców i wyprowadzili się w ogóle do innego miasta. Bo postanowili jakby odciąć się od tych właśnie ludzi, którzy jakby ten konflikt podsycali. No nie wiem, co było dalej, bo wiem tylko, że się wyprowadzili i kontakt nam się urwał, ale no oni postanowili zacząć życie od nowa, znaczy po tym konflikcie. Ja też chcę powiedzieć, że często w naszym takim myśleniu potocznym te konflikty, kryzysy i tak dalej, to takie jest postrzegane jako samo zło. Natomiast trzeba sobie trochę też zobaczyć, że tak jesteśmy wychowywani, jak tutaj już zauważyliśmy, mamy kłopoty z komunikacją. I te konflikty, kryzysy mogą być potrzebne po to, żeby zobaczyć to, co się złego dzieje w naszym związku. Jeżeli oczywiście potrafimy na to spojrzeć z jakiegoś dystansu, no, to ładne jest na przykład u Chińczyków, którzy przedstawiają kryzys za pomocą dwóch znaków. Jeden znak to jest niebezpieczeństwo, a drugi znak to ukryte możliwości, czyli jakby, że coś z tego może wyniknąć dobrego. I teraz, jeżeli się zastanawiam, na przykład, kiedy w kłótni ludzie na siebie krzyczą, tam jakieś wymyślają rzeczy, przekrzykują się, to zazwyczaj nikt nikogo nie słucha. Ja pomyślałem sobie, że byłoby cudowne, gdyby tak ktoś usiadł następnego dnia i się zastanowił, przeanalizował, co on tak naprawdę usłyszał. Jaka treść była tego, poza tymi inwektywami, poza jakimiś tam obraźliwymi wrzaskami, to co właśnie, to właściwie jaka merytoryczna treść była? To co ten drugi do mnie mówił tak naprawdę? Bo jeżeli ktokolwiek mógłby spróbować tego, to mógł się dowiedzieć tak naprawdę, co się w tym związku zadziewa, jakie są problemy, gdzie szukać i za co się zabierać. To jest oczywiście bardzo trudne, no pewnie dla wielu osób niewykonalne, ale chcę zwrócić uwagę na to, że te konflikty i kryzysy są właśnie po to, żeby wyszły na wierzch rzeczy, które są niedobre, które z jakiegoś powodu, nie wiem, zakłócają nam ten nasz związek, psują i być może, że nawet doprowadzą do upadku.
O kryzysie i jego paradoksalnie zbawiennym znaczeniu w życiu wielokrotnie tutaj w Nocnych Światach w różnych kontekstach mówiliśmy, tak i dzisiaj, no można powiedzieć, że ten kryzys będzie osią centralną całej naszej rozmowy przez najbliższe 2 godziny, no może trochę mniej, bo już 20 minut minęło, rozmawiamy o tym, właściwie nie rozmawiamy, zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek. Nie chcemy powiedzieć tego, żegnaj. Nie będziemy o tym rozmawiać. O czym innym będziemy rozmawiać. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, 7123 SMS-y, słowo plus na początku konieczne, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek, to dzisiaj temat wydania Nocnych Świateł w cyklu Na budowie relacji. Ostatnie wydanie przed wakacjami, 799. W studiu goście Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. I Państwo też jesteście zaproszeni, drodzy słuchacze, do pisania, do wyrażania swoich myśli, do zadawania pytań SMS-ami na 7123, słowo plus na początku, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. No proszę, w końcu się wyśpię. Miesiącami zarywam nocki, bo nie chcę utracić wartościowych audycji. Rozważcie proszę zmianę godzin na wcześniejsze. Od 5 lat próbuję to zrobić, na razie ze skutkiem wiadomym. Tak więc proszę się wysypiać. Może tak, ja też się będę wysypiał. Wróćmy w takim razie do naszej rozmowy. No to pytanie, tak czy nie, rzeczywiście trzeba podjąć samodzielnie i no też przewietrzyć głowę, bo jak są emocje i jak zaczną się wkradać jeszcze jakieś zewnętrzne sygnały i w takiej sytuacji dużej podatności na bodźce, kiedy są duże zawirowania emocjonalne, można zacząć być zewnątrz sterowalnym. Nawet nie wiadomo kiedy. Łatwo o sugestie. Dlatego rzeczywiście to pytanie tak czy nie jest no, trudne, ale ono również wyznacza pewną ścieżkę, no bo żeby pójść za tym tak, no to trzeba powiedzieć, rzeczywiście musimy zacząć na nowo. Reset, ale jaki? Pomysł na zmianę. To jest istota sprawy. No i podstawowym wymogiem, który tutaj musi zagrać, to jest tak jak no, z terapią. No. Taki mem dzisiaj widziałem na Facebooku i ośmieliłem się go również powielić na swoim profilu. Ilu psychologów potrzeba, by zmienić żarówkę? Jednego, ale żarówka musi chcieć zmiany. No właśnie. Ilu terapeutów, ile osób zaangażowanych w pomoc, czy przede wszystkim ile potencjału ta osoba, która potrzebuje zmiany, musi mieć w sobie? No jedno, no, determinację, po prostu. Determinację i świadomość tego, że chce. No i cierpliwość i odporność, no bo to jest moment, w którym naprawdę się mogą zacząć dziać rzeczy może nawet trudniejsze niż do tej pory. Ale asumpt do rzetelnej pracy nad sobą, nad związkiem i nad swoją w nim obecnością, to jest rzecz podstawowa, połączona z determinacją.
Tak, a propos tego chcieć.
No jest i z poczuciem niewiadomej.
Tak, jest takie chińskie przysłowie, nie da się nalać do pełnego naczynia. I czasami ludzie naprawdę zachowują się tak, jak to pełne naczynie, które nie przyjmuje nic, które po prostu uważa, że robi wszystko najlepiej i nie zamierza tak naprawdę nic zmienić. I to jest po prostu no, taki stan, w którym nic nie da się zrobić. Ale też, wiesz, Paweł, mówisz o tym na nowo. I dla mnie to jest bardzo ważne, bo zawsze mówimy ludziom, którzy do nas przychodzą, że po staremu się nie da. Bo my próbujemy w jakiś sposób. Próbuje w jakiś sposób żona, próbuje w jakiś sposób mąż wywierać wpływ, a wychodzi jak zwykle, wychodzi źle po prostu. Czyli to znaczy, że robimy coś nie tak. Trzeba przyjąć wreszcie do wiadomości, że w takim razie robimy coś nie tak. Poza tym...
Zgodnie z tym, co powiedział Einstein, że jeżeli ktoś próbuje osiągnąć nowe efekty za pomocą dotychczasowych środków, to jest po prostu głupcem.
Tak, bo to po prostu jest niemożliwe. I wiesz, i chodzi o to tak naprawdę, żeby sobie zdać sprawę z tego, że dużo rzeczy się złych stało, dużo wody upłynęło, tak można by powiedzieć, ale również, że my jesteśmy inni. Często jest tak, że te kłótnie toczą się wokół tego, że byłeś kiedyś inny, a ty byłaś kiedyś inna. No tak, istotnie. 20-30 lat temu każdy był inny. Tak? Albo mieliśmy inne wyobrażenie, my sami na swój temat i inni na nasz temat. I teraz ważne jest, żeby dowiedzieć się, kim dzisiaj jesteśmy, jakie są dzisiaj nasze potrzeby. Tak? Nie ma sensu teraz po latach małżeństwa próbować znów mieć tę samą żonę, tą, którą poznałem 30 lat temu, albo znaczy, tego samego męża.
To jest ta sama, tylko że nie taka sama.
Tylko nie taka sama, dokładnie, bo po prostu ludzie też się zmieniają, no tylko krowa nie zmienia poglądów, tak? No po prostu to nie jest możliwe, żeby tak było. I też chcę powiedzieć o tym, co daje taka pomoc. Bo tutaj, Bogdan, trochę powiedziałeś o tych inwektywach. I o tym, że dobrze byłoby, żeby wysłuchać coś więcej niż te inwektywy. Ale to jest szalenie trudne. Bo kiedy są te inwektywy, jest złość, są okropne słowa, są słowa, które mają ranić, to one tak bardzo koncentrują na naszą uwagę, że tak naprawdę to można by powiedzieć, że człowiek potrafi powtórzyć jak echo to obrzydliwe, co usłyszał. Natomiast bardzo trudno jest w tym momencie przyjrzeć się, że za tym wzburzeniem, za tymi słowami kryje się czyjeś cierpienie, czyjś ból, czyjś smutek. No bo no to jest tak po prostu, że no zostaliśmy pogryzieni przez dzikie zwierzę i trudno jest nam wtedy mieć ciepłe uczucia wobec tego.
To nie chodzi o ciepłe uczucia, ja
człowieka.
Tutaj protestuję, bo ja nie mówiłem nic o ciepłych uczuciach, tylko mówiłem o tym, żeby spróbować oddzielić jakby ziarno od plew.
No tak. Tylko mówię o tym, że to jest możliwe w sytuacji symulowanej.
Jasne.
Często. Tak?
Tylko też myślę o tym, bo mówimy o tym zaczynaniu od nowa, czy naprawianiu, czy wszystko jednak zwał tak zwało. Do tego potrzeba dwoje ludzi.
Jasne. Znaczy,
nikt nie zrobi tego sam.
Czyli mówimy o takiej pracy bez oglądania się na drugiego.
Ale
też,
właśnie
prawda?
Cała trudność polega na tym. Myślę sobie, chyba to jest najtrudniejsze w tym wszystkim, że nie możemy się oglądać na tego drugiego, że jakby ja zaczynam nad tym pracować, być może ten drugi jest jeszcze niegotowy. Może, nie wiem, może trzeba czasu, może trzeba trochę więcej, nie wiem, po sobie jakoś tam pokazać, że coś robię. Bo oczywiście idealna sytuacja jest taka, kiedy oboje chcą mniej więcej na tym samym poziomie i jakby dogadują się. Natomiast dopóki tak nie jest, to ważne jest, żeby pracować nad sobą i pracować samemu nad tym, nad czym można pracować samemu. Tak?
Znaczy, jakby
to bardzo trudna sytuacja, w której na przykład jeden z małżonków oporuje, jakoś tam jest, nie przykłada się do tego, uważa, że to już stracone. Wtedy jest bardzo trudno się jakby wspiąć na wyżyny, tak? I pomimo tego, tych kłód pod nogi próbować to naprawiać. Tylko ktoś musi zacząć, ktoś musi wyjść pierwszy.
To jest bardzo ważne, to o czym mówisz, bo zarówno takie uleganie porwaniom emocjonalnym, czyli na przykład właśnie krzyk, czyli na przykład właśnie jakieś używanie inwektyw, ale również taki bierny opór, czyli taka postawa mów sobie, a ja sobie tam zrobię coś innego i tak, prawda? Jest równie tak naprawdę trudny, żeby gdzieś znaleźć jakieś porozumienie, tak?
Jasne.
Ale też no, warto jest sobie uświadomić, że my mamy rozmawiać, a nie prowadzić wojnę, tak? I jeszcze jedna rzecz, że najtrudniej jest dostrzec własną agresję.
Tak.
I tą, no bo gdzieś jeżeli używamy, nie daj Boże, tych inwektyw, no to w słusznej sprawie oczywiście i mamy prawo do tego, bo przecież jesteśmy zdenerwowani. A jeżeli pokazujemy komuś na przykład, że mamy go w nosie, no to przecież jak on się tak zachowuje, to mamy prawo mieć go w nosie i możemy go zlekceważyć. Więc to trudno jest zobaczyć sobie, że no, każde z tych zachowań będzie po prostu agresją, tak? Mhm. Bo powiedzmy to niesłuchanie drugiego człowieka będzie zachowaniem biernoagresywnym. Ale też warto sobie uświadomić, i to jest dla mnie też ważne, bo spotykam się z tym często, kiedy rozmawiam z kobietami. Chociaż chcę powiedzieć, że zachowania agresywne nie są tylko domeną męską, tak? Żeby było jasne, że ja tu nie przypisuję tego mężczyznom, natomiast zdarza mi się dość często rozmawiać z kobietami, które mówią, że agresja, której doświadczają ze strony mężczyzn, ich mężów, wywołuje taką eskalację strachu, tak? Że one w pewnym momencie czują się sparaliżowane, latami po prostu się nie odzywają, ponieważ bardzo się boją tego, że znowu wpadnie w szał, tak? Jest to taki sposób na kontrolowanie, można by powiedzieć. Pamiętam, że kiedyś wysłuchałam piosenki Stanisławy Celińskiej, która, mogę to powiedzieć, bo ona o tym pisała szeroko i mówiła, że była w sytuacji, aktorka Stanisława Celińska, która była w sytuacji, gdzie właśnie no, w domu była przemoc i ona po prostu obawiała się swojego męża. I napisała taką piosenkę i ja zawsze wtedy mówię do tych pań, żeby sobie ją wysłuchały, bo no tak mogę kawałek nawet zacytować. Nie strasz, od dawna się nie boję, zobacz wichura, a ja stoję. I to jest taki moment po prostu, kiedy każda manipulacja, każda kontrola jest tak długo, aż człowiek się po prostu jakoś nie podniesie, aż w końcu się nie znieczuli na to. I to jest zwykle taka sytuacja, że wtedy, kiedy to jest bardzo smutne, bo kiedy to zabrnie aż tak daleko, to po prostu zwyczajnie jakby nie ma już później powrotu. Mhm. Że później, że tak powiem, ta ofiara w cudzysłowie gdzieś odchodzi na zawsze. I tutaj to jest takie ważne, że jeżeli pojawia się właśnie przemoc, pojawia się agresja, pojawiają się takie sytuacje, gdzie ludzie się po prostu ranią i robią to permanentnie, to im szybciej się to przerwie, im szybciej nazwie się, że to nie jest zdrowe, tak? I żeby było też jasne, że w żadnym z tych miejsc, do których pójdą Państwo po pomoc, nikt nie powie Wam, że jesteście chorzy, że jesteście nienormalni albo nie wiem, nie potraktuje Was źle, tylko po prostu no, zacznie pracować z Wami, żebyście zaczęli kontrolować w jakiś sposób swoją złość. I tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby sobie po prostu uświadomić, że możemy po prostu jakieś zasady na przykład chociażby wprowadzić. Choćby taką prostą zasadę, że umawiamy się, że kiedy jesteśmy wzburzeni, to możemy przerwać rozmowę, to po prostu jej nie kontynuujemy, to po prostu nie rozmawiamy, że uczymy się tego, że jakiegoś rozpoznawania gdzieś u siebie emocji i tego, że kiedy jesteśmy już w bardzo dużym wzburzeniu, no to po prostu warto jest o tym powiedzieć, przepraszam cię, jestem bardzo zdenerwowana, wygląda na to, że nie jestem w stanie teraz kontynuować tej rozmowy, tak? Po prostu, żeby jednak ochłonąć.
Ale też to oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tobą w 100%, tylko warto by było do tego jeszcze dorzucić, odłóżmy tą rozmowę na przykład do jutra, czy tam do jakiegoś określonego terminu, bo kiedy to tak pada, że nie jestem w stanie kontynuować tej rozmowy, to tak wynika, jakby ktoś chciał obciąć tą rozmowę, uciąć i koniec kropka. I uciec na zawsze. A to jest jakby ważne jest to, żeby ta druga osoba miała wiedzę, że to jest, że w tej chwili to jest niemożliwe, że nie wiem, może za godzinę, a może wieczorem, a może jutro, nie wiem, to warto jest określić, kiedy będzie ten dalszy ciąg. Ja bym chciał tylko jeszcze dodać do tego, co Paweł mówił na początku o tej odbudowie związku, że jakby w tytule dzisiejszej audycji ta odbudowa jest trochę, powiedziałbym, na wyrost, bo tak jak już powiedzieliśmy, bardzo często zdarza się, że tego się odbudować po prostu nie da.
No dlatego też zaznaczyłem jedną bardzo istotną rzecz, że trzeba się przygotować się również na niewiadomą.
Tak, tylko chodzi o to, że nie da się często odbudować, ale zawsze można zbudować od nowa. W sensie nie to samo zbudować.
No tak, tak.
Bo
tak.
Odbudowa to sugeruje, że to będzie to samo, co było.
A nie, absolutnie.
A my do tego nie zachęcamy, żeby wracać do tego samego, co było, bo to skoro się nie udało, to nie uda się pewnie i drugi raz. Natomiast wtedy, kiedy na przykład do nas trafiają pary i zaczynamy rozmawiać o tym, to zachęcamy do tego, żeby budować od początku, znaczy jakby pochodzić, porozmawiać, szukać jakichś rozwiązań, szukać pomysłów, dyskutować, to stworzyć coś w rodzaju, my to nazywamy konstytucją małżeńską, chociaż to, nie wiem, kontrakt, nie wiem, to tak brzmi trochę biznesowo, ale chodzi o to, żeby wymyśleć tą nową formułę, żeby to było jednak coś takiego. Wiemy już, jakie popełniamy błędy, wiemy, jakie mamy słabe strony, jakie mamy mocne strony, to da się wymyśleć, tylko to też jest taki moment, w którym jeśli nie jest jeszcze aż tak źle, jeśli to nie jest już taki dramat, że to się rozpadło, to można zawsze, tak jak idąc do lasu, nie wiem, gdzieś tam mamy rozstajne drogi, jedne, drugie i nie wiemy, co dalej, to jeżeli się zgubimy w ten sposób, to zawsze można wrócić do miejsca, w którym jeszcze wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy.
I to jest najlepsze rozwiązanie.
Tak,
w górach absolutnie wręcz obowiązkowo.
No właśnie. I tak samo jest w związku. Jeżeli to jest możliwe, to warto jest wrócić do tego momentu, kiedy było jeszcze dobrze. Jakby to jest też, to tutaj w tym celu, to my mamy akurat takie ćwiczenie, które już chyba o nim mówiliśmy tutaj. Często dajemy naszym klientom, osobom, które do nas przychodzą, takie ćwiczenie, żeby napisali nawzajem 25 rzeczy, które cenię u tego drugiego, które mi się podobają, czy jakoś tam są dobre. I to nas zmusza do oderwania się od tego, co jest złego, od tych wszystkich złych doświadczeń. Jakby trzeba znowu poszukać tego, co to było, dlaczego właściwie ja jestem z tą kobietą, dlaczego jestem z tym mężczyzną, tak? Mhm. Że gdzieś ten moment, w którym ludzie zaczynają grzebać w pamięci, skąd się to wzięło, dlaczego tak, a nie inaczej, to często w naszej pracy okazuje się, że to pierwszy moment, kiedy ci ludzie zaczynają znowu na siebie dobrze patrzeć, życzliwie i chcą rozmawiać. To jest często taki moment, w którym nie wiem, żona mnie szczypie w rękę i nie wiem, co to oznacza.
Bo chcę tylko jeszcze dopowiedzieć, zanim Paweł zrobi przerwę, że tak naprawdę w tych związkach bardzo często to nie jest tak, że tam nie ma miłości. Znaczy w sensie takim, że ludzie są sobie oddani i są w stanie wiele dla siebie nadal zrobić. Natomiast nie ma już poczucia bezpieczeństwa i nie ma szacunku wzajemnego.
No,
i to jest coś, co tak naprawdę na początek trzeba odbudować. Najpierw poczucie bezpieczeństwa, a później szacunek.
To tutaj stawiamy przecinek i wracamy za moment w Nocnych Światłach, zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, goście dzisiejszego programu. Państwo, jak zawsze, jesteście zaproszeni do pisania albo SMS-ami na 7123, słowo plus na początku, na Facebooku, komentarze na stronie Radio Plus.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek. Dzisiaj w Nocnych Światłach właśnie ten temat. Od razu dodam, że ta myśl wzięła się z inspiracji książką, która jest zatytułowana właśnie w ten sposób. Zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek. Książka, której autorem jest Peter Kalelis, przepraszam, która ukazała się nakładem wydawnictwa W drodze. Polecam lekturę. Tutaj niektóre wątki na pewno jakoś będziemy starali się rozwinąć. Niemniej szerzej na pewno w książce. To zapraszam do sięgnięcia po lekturę tej książki. Link do tej pozycji zamieściłem na Facebooku i tam też zapraszam, jeżeli chcecie Państwo podzielić się swoimi myślami bądź zadać pytanie na profilu Radia Plus w komentarzach albo SMS-ami na 7123 ze słowem plus na początku koniecznie. Cykl na budowie relacji po raz ostatni i w ogóle to ostatnie wydanie Nocnych Światów przed wakacjami, 799. Jeden z SMS-ów brzmi tak. Moim zdaniem bardzo ważne jest, aby rozmawiać o swoich uczuciach, umieć powiedzieć to i to mi się w tobie nie podoba, kocham cię i chcę być z tobą. Tak, no w odpowiednich proporcjach też, dokładnie, jak tutaj często zaznaczacie.
I w odpowiedniej kolejności.
Owszem.
I tak, w odpowiednim czasie. Mhm. I miejscu.
I też z odpowiednią intonacją.
Dokładnie.
A gdy przyglądam się temu, co warto jeszcze, czemu samemu warto się poddać, to kiedy już mówimy tutaj o takich gwałtownych emocjach i o tym, jak sobie w takiej sytuacji radzić, no to przede wszystkim, gdy... Jeżeli mamy zaczynać od siebie i widzimy, że nasza złość przybiera czasami, jak to sami powiedzieliście, taką formę porwania emocjonalnego, no to warto zastanowić się, czy to nie jest w ogóle zarzewiem jakichkolwiek konfliktów, takich bardzo poważnych, bo różnice zdań i różnice poglądów zdarzają się na co dzień, no przecież wiadomo, że nie jesteśmy tacy sami. Ale pytanie, jak na to reagujemy, bo być może właśnie ta złość i to, jak mówiłaś, Beata, że gdy już jest zastraszony złością, no to po prostu nie chce się o niczym rozmawiać, bo obawia się reakcji, to rozładowywanie złości może być być może kluczowym problemem, takim, który pozwala na to, żeby się zmierzyć z tymi pozostałymi, czyli zobaczyć, skąd ta złość się bierze, czy to jest jakiś wstyd, poczucie odrzucenia, czy zagrożenia, zmęczenie, frustracja, smutek, zażenowanie. Złość bywa po prostu wierzchołkiem góry lodowej. Tak. Po prostu tak naprawdę pod nią kryje się cała plątanina przeróżnych żmij, które kąsają tego, który tę złość w nieumiejętny sposób wyraża. No a poza tym jest to uczucie, które ma wiele różnych obliczy. W różny sposób tą złość nieraz wyrażamy i przeżywamy, bo przecież, jak sami mówiliście, jest też taka zimna złość, bierna agresja, która wyraża się długotrwałym milczeniem, odrzuceniem, jakimś...
Ukaraniem kogoś,
tak. Po prostu tym, że się go nie ignoruje albo robi mu się na złość w taki zimny sposób. Stąd to konstruktywne wyzwalanie złości wydaje się naprawdę bardzo istotną rzeczą i w ogóle umiejętność wyrażania uczuć w taki sposób, które nie ranią ani tej drugiej osoby, ani mnie samego. Oczywiście ja nie zakładam, że ktokolwiek, kto nad sobą pracuje w takim celu, osiągnie stan idealny, ale na pewno poprawi to relacje w bardzo zauważalny sposób. Szczególnie wtedy, kiedy jest to jedna z głównych przeszkód w interakcji z bliskimi osobami.
Tak, wiesz, ja myślę sobie, że ważne jest, żeby sobie też uświadomić, że zupełnie inaczej wygląda złość, na przykład jakiś krzyk, kiedy robi to drobna kobieta albo kiedy robi to dziecko, a inaczej, kiedy to jest po prostu potężny mężczyzna. Tak?
Oj, ale widziałem takie sytuacje, kiedy drobna kobieta potrafiła porozstawiać wszystkich po kątach. Naprawdę.
Jasne. Ja mówię w sensie strachu, sytuacje. Wiesz, wywoływania strachu, bo to wiesz, jest taka sytuacja, czy to szczeka mały piesek, czy wielkie psisko, tak? To jest chociaż masz rację tutaj, Paweł, zgadzam się,
różnie z tym bywa.
Że te może małe pieski też potrafią być agresywne. No dobrze. Znaczy agresywne potrafią być i groźne też. Okej. Okay. Słuchajcie, tutaj chcę przede wszystkim powiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o w ogóle rozładowywanie złości i gniewu, to czasami my sami mamy w sobie bardzo dużo tej złości nagromadzonej. Nie umiemy się relaksować, nie umiemy wypoczywać, mamy też niską samoocenę. Tak? I tak naprawdę często oskarżamy o nasze niewygodne emocje innych. No bo oni nam to robią, tak? Ja się czuję źle, bo świat jest nie taki, bo ludzie mi nie tak robią wbrew, bo w zasadzie wszystko jest nie tak, jak ja bym tego chciał, tak? Czyli gdzieś nie dopuszczamy tego, że świat po prostu taki jest, że czasami nie wszystko jest po naszej myśli, że gdzieś, no czasem mamy też być może nierealistyczne oczekiwania. Ale chcę jeszcze do tych kompleksów powiedzieć. Ja zawsze przywołuję taką sobie myśl, która była w książce Marii Zurhorst. Nikt nie jest w stanie zranić cię tam, gdzie sam się nie zraniłeś. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli nie masz gdzieś jakiegoś obszaru kompleksów, problemów ze sobą, to jeżeli ktoś powie ci coś na twój temat, to naprawdę nie zaboli cię to, tak? Czyli gdzieś czasem jest tak, że my sami o sobie źle myślimy, że my sami po prostu nie potrafimy właśnie zadbać choćby o nasze niezadowolenie z życia, oskarżamy innych, gdyby nie ty. I ważne jest, żeby sobie uświadomić, że czasami traktujemy małżeństwo jak zapisanie się do ekskluzywnego klubu, tak? Że teraz jak ja już mam męża czy mam żonę, to teraz on czy ona zajmie się moim dobrym samopoczuciem. I teraz zrobi tak, żebym ja nigdy nie był zdenerwowany czy zdenerwowana, żebym zawsze czuł się luksusowo, a w momencie, kiedy no, zrobi coś, powie coś, co jest akurat nie tak, to po prostu z tego powodu musi być po prostu zaraz wojna. I ważne jest, żeby sobie uświadomić, że każdy musi znaleźć swoje własne sposoby na frustrację. I najlepiej, jeżeli to są takie sposoby, które są takie akceptowalne społecznie, czyli nie, że zaczyna krzyczeć albo używać tych inwektyw, albo na przykład robić na złość, nie wiem, szurać garami, albo nie wiem, jakieś inne rzeczy robić.
Szura też tam pół biedy, że jak się nimi po prostu rzuca albo
no
stawia z takim rozmachem, że jak dźwięknie, to po prostu bębenki tak. Falują w uszach.
No. Tak, i to jest czasami pytanie do człowieka, no a jak ty się relaksujesz, tak? A co ty robisz właściwie, oprócz tego, że pracujesz, że masz dom, że masz małżeństwo? Są ludzie, którzy na przykład zaczynają biegać, jeździć na rowerze. Są tacy, którzy zaczynają, nie wiem, chodzić na fitness albo spotykać się w gronie znajomych. Różne rzeczy można robić, żeby gdzieś zadbać też o swój stan emocjonalny. Bo czasami po prostu to jest tak, jak z tym balonem, który pompujemy i pompujemy i pompujemy naszą gdzieś zmęczeniem naszym, naszą złością, naszą frustracją. A jeżeli nie upuszczamy nigdy z tego balonika, to okazuje się, że przy głupiej, drobnej jakiejś sytuacji, przy jakiejś takiej okazji, nie wiem, ktoś zapytał mnie na przykład, która godzina, tak? To ty nie masz zegarka i można się pokłócić z tego powodu, tak? No po prostu...
No właśnie, czy można poprosić, chciałem poprosić o sól, a powiedziałem, ty stara krowa, zmarnowałaś mi całe życie.
Tak. O właśnie. I to jest właśnie to, co mówisz, Paweł, że gdzieś w pewnym momencie czasami my jesteśmy jak bomba po prostu. I taki człowiek też, zobaczcie, jak w rodzinie, taki człowiek bomba. To jest człowiek, do którego nie wiadomo, jak podejść, tak? Czy bokiem, czy tyłem, czy się odezwać, czy się nie odezwać, bo w zasadzie wszystko może być nie tak. Tak?
Czy ważne jest, żeby sobie uświadomić, że taki człowiek bomba, jak mówi się prawda, to jest często taki człowiek, który no, gdzieś ma jakieś, oprócz domu, ma też jakieś problemy w pracy być może, a może ze znajomymi, albo jakieś inne. I on, gdzie może najprościej wyładować te swoje frustracje najprzeróżniejsze? Wraca do domu i tu jest bezpiecznie, on może. On tego nie zrobi w pracy na przykład, w stosunku do
w pracy uchodzi
szefa.
Za bardzo miłego człowieka.
Nie zrobi tego w urzędzie, bo też no, lepiej nie. Nie zrobi wtedy, kiedy go, nie wiem, policja na drodze zatrzyma. Tylko wróci do domu i tu, gdzie poczuje się bezpiecznie, to jakby zrobi. Teraz trzeba sobie uświadomić, że są tacy ludzie, którzy pozwalają sobie na takie porwania emocjonalne. No, my akurat no, z racji zawodu, z racji tego, że trafiają do nas akurat pary właśnie w konfliktach, to spotkaliśmy wielu takich ludzi, którzy no, naprawdę, trzeba to tak powiedzieć, pozwalali sobie na porwania emocjonalne. Jakby, bo jeśli człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że jest podatny na coś takiego, to może nad tym jakoś tam pracować, może tego pilnować. Nawet jeżeli zdarzy się porwanie emocjonalne, to za chwilę może przyjść i powiedzieć, wiesz co, przepraszam, tak coś mi się tam, nie wiem, wkręciłem się w obroty niepotrzebnie, przepraszam cię za to i za tamto. Natomiast jeżeli nie ma tych przeprosin, jeżeli to idzie dalej, no to no niestety, ale trzeba będzie się gdzieś tam poszukać sobie jakiejś terapii kontroli złości i coś z tym robić, bo takie wchodzenie w obroty jakby rzeczywiście utrudnia konflikt, utrudnia relacje, ponieważ no, druga strona zaczyna podświadomie, jakby trochę automatycznie, trochę instynktownie schodzić z drogi. W związku z tym ta relacja przestaje być relacją partnerską, to znaczy przestajemy być równi sobie. To znaczy nie ma, wiele tematów jakby znika z takiego związku, ponieważ no, nikt nie zacznie jakiegoś trudnego tematu w stosunku do takiego człowieka, który no, za chwilę może wybuchnąć, tak? I nie zrobić nie wiadomo co. Więc na wszelki wypadek cisza, spokój. To się niestety kończy tym, że to zaczyna być taki nieprawdziwy związek, no bo pewnych rzeczy się nie mówi, pewne rzeczy się omija, gdzieś tam się coś przemilczy i tak dalej. I to się tak rozwija. Dlatego jeśli istnieje coś takiego w związku, jak właśnie taka nadmierna nadpobudliwość, powiedzmy, i te porwania emocjonalne są częste, to warto pomyśleć o terapii kontroli złości. I z naszych doświadczeń udało nam się skierować, namówić na taką terapię kilka osób i to działa. Znaczy to w znaczącym stopniu poprawia relację taką później małżeńską czy domową po prostu.
Tak, tylko to jest ważne. Ważne jest to, co powiedziałeś, Paweł, na początku. Ten człowiek musi uznać, że on naprawdę ma z tym problem.
Tak, oczywiście. Tak?
I tak sobie tak...
To jak żarówka zupełnie.
Z autopsji, tak, z pracy z ludźmi, to widzę, że tak właśnie no, ten lwi męski krzyk zupełnie inaczej wygląda, a kobiety częściej po prostu się nakręcają i wpadają w taki rodzaj histerii po prostu gdzieś. I to też jest coś, czego mężczyźni bardzo się boją. Tak. I no czują się też niektórzy mężczyźni bardzo tutaj niekomfortowo, bo czują się złymi mężami, czują, że nie spełniają jakoś oczekiwań tych kobiet, że skoro kobieta płacze, to znaczy, że chyba jest coś nie tak. No ale jeżeli ta kobieta płacze codziennie, jeżeli tak naprawdę gdzieś też no nie radzi sobie gdzieś tak z tą taką spokojną rozmową, no warto jest wtedy po prostu zobaczyć sobie, że im dłużej to trwa, tym tak naprawdę trudniej i gdzieś następuje jakaś destrukcja związku i zwyczajnie po prostu trzeba ratować, co się da i jak najszybciej.
No tak, właśnie, tylko jeszcze jest jedno zasadnicze pytanie. Jak ratować, bo to, co powiedzieliśmy na samym początku, czyli pomysł na zmianę, on musi iść raz, że z takim działaniem instrumentalnym, to znaczy wyborem pewnych zachowań czy terapii dotyczących tych zmian, które są istotne, aby w ogóle pójście dalej było możliwe. Czyli tutaj trzeba się wziąć na przykład za złość, albo za depresję, albo za inne rzeczy, które leżą u podstaw
albo za jakieś zaniedbywanie na przykład, tak? Małżonka na przykład. Mhm.
Natomiast ten pomysł potem jest bardzo istotny. Stąd terapia złości to jest jedno, ale ona ma dopiero służyć temu, co ma się stać, by te dwie osoby się zbliżyły do siebie. To nie
Poza tym,
tak,
wiesz, Paweł, to
się
też jest tak,
samo.
Że czasami zwyczajnie ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać bez tej złości już. Że gdzieś przekonanie, że jeżeli ja mam inne zdanie niż ty, to my się musimy pokłócić. Bo jeżeli mamy inne zdania, to musi być wojna po prostu, że nie można teraz rozmawiać z szacunkiem, mając inne zdanie. Ja myślę sobie, że to nie tylko jest w tej chwili doświadczenie rodzin, ale ja mam poczucie, że to jest w ogóle doświadczenie społeczne, że to jest tak, że jeżeli ludzie się różnią, to znaczy, że są wrogami po prostu.
No tak.
Absolutnie, to jest wojna inny, obcy, po prostu.
To jest obcy. Ciało obce trzeba po prostu usunąć.
Dokładnie.
Ale żeby do tego nie doszło, jest jeden prosty, ale bardzo trudny sposób. Natomiast jeżeli się go praktykuje, to on jest naprawdę wyzwalający i od niego zaczniemy następną część Nocnych Świateł, która już po północy, bo właśnie półmetek Nocnych Świateł mija, ostatniego przed wakacjami wydania, 799 tego programu. W Nocnych Światłach, zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek, Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście dzisiejszego programu, 7123 SMS-y od Państwa czekają, na ten numer czeka na Państwa SMS-y, słowo plus na początku konieczne, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus, a zanim piosenka, to jak zwykle pod koniec pierwszej godziny Bogdan ma pewną wiadomość dla świata, którą chce przekazać pewne orędzie.
Tak, orędzie brzmi mianowicie w taki sposób, że są jeszcze miejsca wolne na plener malarski, który organizujemy w dniach od 20 do 26 sierpnia w Stoczku Klasztornym. Piękne miejsce. Jak ktoś chce odpocząć od zgiełku miasta, to jest idealne miejsce do tego. Szczegóły dotyczące pleneru znajdziecie Państwo na naszej stronie międzypokoleniowa.pl w zakładce Plener Malarski w Stoczku Klasztornym 2018.
Jak zawsze będzie za chwilę link na Facebooku do tego.
Zapraszam, naprawdę to fajne miejsce. Zapraszam tych, którzy... Zapraszam zawodowców, zapraszam amatorów, zapraszam tych, co jeszcze nigdy nie próbowali. Dla każdego jest miejsce i każdy może spróbować dowiedzieć się czegoś więcej nawet o malowaniu. Nawet jeżeli nie będzie malować, to nie będzie chciał malować, to może po prostu...
Żeby tylko czegoś nie zmalował, to jest najważniejsze.
No tak.
Wracamy do Państwa za chwilę. Znowu będziemy mówić o tym, jak odbudować związek, czyli zanim powiesz żegnaj. O tym dzisiaj w Nocnych Światłach.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
4 minuty. Tyle trwa już piątek, 29 czerwca. Wzruszające chwile tutaj miały miejsce przed momentem, naprawdę, proszę Państwa. Ale nie będę się zagłębiał z jakiego powodu. Głos mi uwiązł w gardle. Dobrze, postaram się dojść do równowagi. Mam nadzieję, że no nie złość, ale moją radość wyrażę w sposób konstruktywny, to znaczy, że ona nie zaburzy toku programu. Dzisiaj w cyklu na budowie relacji, zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek, to ostatnie wydanie Nocnych Świateł przed wakacjami, 799. No, Leńka napisała wstrząsającego SMS-a. 2 miesiące bez Nocnych Świateł, depresja murowana. Błagam, nie.
Proszę się trzymać.
Proszę się trzymać. Oleńko, wierzę, że dasz radę. Wierzę, że dasz radę. My przypominamy, że można do nas pisać i zapraszamy do tego. 7123 SMS-y, rozpoczynamy słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus, a goście Państwa i moi to Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju i pedagodzy, rzecz jasna. No i nadrabiam to zaniedbanie latami po prostu, jak ja mogę.
Ja tak widzę.
Kochani, obiecałem, że będzie z grubej rury od razu na początku kolejnej godziny i to, co jest takie trudne, ale wyzwalające, czyli no w gruncie rzeczy po prostu dobre, no bo wolność to jest jedna z tych wartości, która naprawdę jest wartością pierwszego rzędu. Żeby tą wolność, to wyzwolenie z tych pęt, które wiążą, które nie pozwalają na rozwój, na zrobienie kroku do przodu w odbudowywaniu związku, no to jest wybaczenie.
Tak, Paweł, ale wiesz co? Kiedy zastanawiałam się ostatnio właśnie nad tym wybaczeniem, bo często właśnie pytamy ludzi, bo no różne są trudne sytuacje, rzeczywiście dzieją się w związkach, na rozmowach indywidualnych, czy pan, czy pani jest gotowa wybaczyć, tak? No i często, no nie wiem, czasami to jest już tak, że już wybaczyła, czy wybaczył, czasami jest to w trakcie, ale to jest jedna rzecz, wybaczenie. A widzę, że dużo trudniejsze jest tak naprawdę to, żeby nawet mimo wybaczenia wyzbyć się nawyku używania w sporach jako argumentów starych, a nawet bardzo starych krzywd, błędów, niegodziwości, podłości i używania ich tak naprawdę jako dowód na to, że ty zawsze, ty nigdy. I to jest taka sytuacja,
tak,
kiedy...
Tak, gadasz, ale i tak nic nie zmieniasz.
Dokładnie. Słuchaj, wiesz, słyszę autentycznie, że to nie jest wypowiedziane z żalem, że to nie jest wypowiedziane z bólem. To jest po prostu punktowanie drugiego człowieka.
To jest maczuga,
nie? I myślę sobie, że tak z perspektywy lat, kiedy pracy z ludźmi, widzę, że czasami łatwiej jest wybaczyć, niż przestać o tym mówić. Niż odciąć po prostu to wreszcie grubą kreską i powiedzieć, że skoro już nie mam tego bólu z tego powodu, czyli jest to po prostu coś, co jest martwe, to żeby to po prostu zakopać.
No właśnie, ale bo widzicie, ja dlaczego powiedziałem, że to jest z grubej rury, bo to wszystko jest wpisane niestety w przebaczanie, że to nie jest prosta sprawa. Że z jednej strony akt woli,
tak.
Z drugiej strony to nie znaczy, że nie będzie się o tym pamiętać, tylko pytanie, jak używać tego, że trudno jest zapomnieć, coś, co uwiera, co boli, co nawet czasami budzi niechęć, albo może nawet no, powrót bardzo trudnych uczuć do drugiej osoby. Błędy i upadki są rzeczą ludzką. Oczywiście łatwiej wypunktować to innym, a samemu powiedzieć, no tak, no mi się zdarzyło, ale ty jesteś po prostu świnią.
Tak.
Wiesz co, Paweł, tylko to jest takie niebezpieczeństwo w tym wszystkim. Mianowicie niedawno mieliśmy taką sytuację, parę, która, no tam coś się tam zadziało i pani koniecznie chciała jakby opowiedzenia o tej sytuacji, o tym, co się wydarzyło, żeby ten mąż tam coś tam opowiadał, ona mówiła, nie, ale to jeszcze, bo to ja chcę wiedzieć. Jakby zmuszała go do opowiadania o tej sytuacji, która się tam jakaś wydarzyła w jego życiu. I teraz myślałem o tym dużo po tamtych rozmowach i mam taką uwagę, że wtedy, kiedy zmuszamy tego kogoś do opowiadania, kiedy sami się w tym jakby grzebiemy na początku i nie potrafimy z tym przestać, to będzie żyło z nami bardzo długo. Jeśli potrafimy usiąść, nie wiem, raz, drugi, trzeci, ale tak w jednym, że niech to będzie jedna rozmowa. Ona może się przeciągnąć nawet na kilka dni, ale niech to będzie jedna rozmowa, niech to wszystko zostanie wypowiedziane raz, a dobrze. Bo jeśli będziemy wracać do tej rozmowy, to zarówno w naszej wyobraźni, nasza wyobraźnia, pamięć będą nam robiły psikusy. I prawdziwe
to wydarzenie zacznie obrastać.
To wydarzenie będzie obrastać. Będą się jakby przyklejać do niego moje wyobrażenia. Pamięć będzie płatać psikusa i sklei się jedno coś z czymś, co tak naprawdę nie miało miejsca, ale to wydarzenie naprawdę urośnie do zupełnie jakiegoś abstrakcyjnego formatu, chociaż nigdy takie nie było.
I wyhodujemy jakieś monstrum.
I wyhodujemy jakieś monstrum, które naprawdę zeżre za przeproszeniem nasze małżeństwo, nasz związek, bo to monstrum nie będzie miało umiaru. I jeśli nie potrafimy tego przerwać w pewnym momencie, tego wałkowania tej sytuacji, to tak będzie rosło. Znaczy, mówię to. Proszę, kiedy na przykład opowiadamy, może tak powiem na przykładzie, jak opowiadamy jakieś zdarzenie sprzed lat, nie wiem, no byliśmy powiedzmy, nie wiem, na wycieczce i kiedy opowiadamy po 15 latach tą samą wycieczkę, to jeśli by tak nagrać tą pierwsze opowiadanie o wycieczce i to ostatnie opowiadanie o wycieczce, to będzie zupełnie inna wycieczka. Zupełnie inni ludzie na tej wycieczce byli, inne wydarzenia, bo nam się po prostu różne wycieczki skleją.
I inne emocje mieliśmy
inne
związane
emocje,
z tą wycieczką.
Dokładnie tak. I tak samo jest właśnie z jakimiś takimi rzeczami, które wymagają wybaczenia czy wyjaśnienia. Trzeba jakby... wiem, że to jest łatwe. Łatwo się mówi, że trzeba przejść dalej jakby. No. Tylko jeżeli zostało to omówione, to teraz jest decyzja moja, czy ja chcę wybaczyć, czy nie chcę wybaczyć. Ta decyzja jest tylko początkiem bardzo długiego procesu. To nie jest teraz tak, że tak powiedzieliśmy i już wybaczone. Nie.
To jest akt woli, wyrażenie aktu woli.
To jest akt woli. Ja mam wolę, żeby wybaczyć. Natomiast teraz zaczyna się nad tym praca, żeby wybaczyć. Czy nie będziemy wracać do tego? Pewnie nam się zdarzy jedno, drugie, piąte, dziewiąte potknięcie, tylko jeżeli jest taka wola, tak naprawdę taka przemyślana wola, to wcześniej czy później to się skończy. Znaczy, to będzie wygasać, aż zgaśnie.
Tylko to właśnie wracamy do punktu pierwszego.
Samemu również to wygaszać, a nie wzbudzać.
A oczywiście,
nie rozniecać ten ogień.
No tak, a nawiązując, Bogdan, do tego, co mówiłeś, no to wracamy do początku programu, czyli determinacja, cierpliwość, odporność na napięcia, stres. I wytrwałość, która jest siłą napędową pozytywnych zmian. Bo tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, bo mamy często takie życzeniowe, roszczeniowe oczekiwania wobec sytuacji, w których podejmujemy się zrobienia czegoś. Magiczne myślenie, że możemy osiągnąć niemożliwe. Całą sztuką jest to, żeby realizować to, co możliwe, a nie skakać wyżej za przeproszeniem 4 liter.
Tak jest.
Bo wtedy można tylko się jeszcze gorzej potłuc. Czyli zrobienie takiego bilansu. Co nam nie wychodzi, co potrafimy, gdzie po prostu to jest przekroczenie umiejętności, zdolności czy zasobów, jakie mamy i gdzie trzeba prosić o pomoc. Natomiast to jest coś takiego, co bardzo pomaga w zbilansowaniu swoich możliwości, co też pozwala na jedną bardzo istotną rzecz, na realistyczne patrzenie na to, co można osiągnąć własnymi siłami. Dlatego wtedy możemy zobaczyć, gdzie możemy odnaleźć niezmienność w tym, co dobre, a gdzie są zmiany w tym, co okazało się złe i kogo prosić o pomoc, a co zrobić własnymi siłami. To jest czasami, tak jak tutaj mówicie, no, jak mówicie o kontraktach czy konstytucji, też czasami być może trzeba siąść z kartką papieru i napisać coś, co wydaje się oczywiście, że mamy w głowie, my to wiemy, ale jak to będzie literalnie zapisane,
nazwane
tak jest. To się okaże czymś zupełnie, do czego mamy zupełnie inny stosunek.
Tak jest. I możemy zupełnie inaczej rozumieć to słowo, to zdanie.
O to chodzi, że często jest tak, że wydaje nam się, że w rozmowie doszliśmy do jakiegoś porozumienia, że coś ustaliliśmy, tylko moment, w którym zaczynamy to zapisywać, pokazuje nam, że ja rozumiem co innego i ty rozumiesz co innego. I teraz trzeba to tak długo wałkować, tyle razy wymyślać, żeby to było coś, z czym oboje się zgadzamy. Bo dopóki mamy podobne myślenie na ten temat, to nie może być zapisane. To musi być to właśnie to konkretnie, co powinno być. I teraz to musi być też coś, na co my oboje się zgadzamy. Tak literalnie. To znaczy w sensie takim, że w takim kontrakcie, czy jak to tam z konstytucją można nazwać, czy jakoś inaczej, tam muszą być tylko zapisy, które w 100% się oboje zgadzamy. Jeżeli jest coś, na co się nie bardzo chcemy zgodzić, to tego po prostu tam nie ma i tyle.
Tak, ale też wiecie co, ważne jest to, żeby powiedzieć koniecznie, że żeby wybaczyć, żeby odciąć gdzieś te ciągłe wałkowanie tych spraw, potrzeba odwagi.
Tak, ale poczekaj, bo ale tak naprawdę tego winowajcy jeszcze do tego potrzeba.
Ależ oczywiście, nie, ale też ja mówię o tym, co ja muszę zrobić, tak? Potrzeba pewnej odwagi, takiej odwagi cywilnej, bo to, co każe pamiętać mi to, co było złe, to często jest strach. To jest po prostu taki brak zaufania, które po prostu wynika nie z zachowań innych, ale po prostu z moich lęków. Z takiego lęku na przykład przed porzuceniem. Pamiętasz tą sytuację twojego znajomego, którego porzuciła żona?
Tak.
Porzuciła go dlatego, że uważała, że on ją porzuci. Więc ona uważała, nie chciała zostać sama. Czyli gdzieś ważne jest, żeby sobie też uświadomić, że tak jak już mówiliśmy na początku audycji, życie w ogóle jest ryzykiem. Życie z drugim człowiekiem też jest ryzykiem. Odbudowywanie związku jest obarczone ryzykiem.
Najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem twojego życia jest drugi człowiek.
Właśnie.
Tak, ale tu się kłania to, co mówiłaś wcześniej o tym, na ten temat właśnie, tego ryzyka, tak? Mówiłaś już o tym wcześniej, tak? Że to jest jakby bilans zysków i strat. Trzeba sobie to jakby przemyśleć, policzyć, co mamy z tego. To jest proste, no tak naprawdę to czysta matematyka.
Ale również doświadczenie innych ludzi jest istotne. To, od czego zaczęliśmy dzisiejszy program, znaczy jeszcze wczorajszy, chociaż dzisiejszy, to kiedy wspominałem o tym, dlaczego wybór tego tematu, no bo też z powodu świadectwa ludzi, którzy naprawdę przeszli poważne kryzysy. I jeżeli widzi się, że naprawdę jest to możliwe, to jest z tego wynika taki prosty wniosek, który nie zawsze może się werbalizuje w taki sposób, jak zaraz wypowiem to zdanie, ale no naprawdę nie trzeba być Bogiem, żeby wybaczyć.
To prawda.
To znaczy, że jednak ludzie są w stanie to zrobić. Nawet jeżeli dzisiaj ja tego nie rozumiem albo czuję, że nie potrafię, ale decyduję się na to, bo widzę, że uzdrowienie zranionych uczuć będzie miało dobry wpływ na związek.
Tak. Zgadza się. Tak się zgadza.
Czyli krótko mówiąc, dogadaj się i zbliż. Bo to jest też... To jest też pewna droga, która no, może być bardzo trudna, bo kiedy pamiętam, protestancki pastor pisał o swoim kryzysie małżeńskim, mówił, że leżał w łóżku 10 centymetrów od swojej żony, ale między nimi ziała bezdenna przepaść. zanim się podjął pewnych rzeczy, które po miesiącu zaczęły przynosić pierwsze owoce i były początkiem drogi uzdrawiania tego małżeństwa, które były w absolutnie głębokim kryzysie i groziło to im rozpadem, już właściwie nawet oboje nie mieli znaczenia, żadnej nadziei.
No tak.
Właściwie to Beata zaczęła o tym mówić wcześniej już, bo w takiej sytuacji, takiego chłodu, o którym mówisz, tej przepaści, jakby trzeba sobie uświadomić, co tak naprawdę możemy dać drugiemu człowiekowi, co jest po pierwsze bezcenne, ale po drugie, co może spowodować, że zaczną się jakieś dobre emocje, z których może to, co może jeszcze wyrosnąć, to jakby już zostawmy na razie, ale jeżeli jesteśmy w stanie dać komuś poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie i akceptację, czyli coś, co jest jakby fundamentem, zalążkiem, można powiedzieć, miłości, tak? Czegoś takiego poważnego. Jeżeli jesteśmy w stanie to dać drugiemu człowiekowi, to możemy mieć niemal pewność, że on nie odejdzie. Bo od akceptacji nikt jeszcze nie uciekł.
To jest bardzo ciekawa i głęboka refleksja, dlatego zostawmy ją na chwilę do przemyślenia słuchaczom. Wrócimy do tej myśli, do tego zagadnienia za moment. Teraz krótka przerwa w Nocnych Światłach. Dzisiaj Zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek. Ostatnie wydanie Nocnych Światłach przed wakacjami, przed dwumiesięczną przerwą w cyklu Na budowie relacji. Gośćmi są Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. 71 23. SMS-y na ten numer prosimy słać. Słowo plus na początku koniecznie. Na Facebooku komentarze, na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek, o tym dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Na budowie relacji, na pożegnanie przed dwumiesięczną przerwą wakacyjną, bo to ostatnie wydanie Nocnych Światłach w tym sezonie. Goście programu Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Jak zawsze Państwo też jesteście zaproszeni. 71 23, SMS-y ze słowem plus na początku koniecznie, na Facebooku komentarze, na profilu Radia Plus. I Sława pisze: witam i serdecznie pozdrawiam. Audycja wasza to lekarstwo na trudne te problemy. Będę tęsknić za wami. Z wzajemnością, pani Sławo. Brakować nam będzie na pewno słuchaczy, bo gdyby nie słuchacze, to robienie jakichkolwiek programów nie miałoby żadnego sensu.
Bardzo nam miło.
Dziękujemy serdecznie. Bożena pisze na Facebooku. Witam serdecznie państwa Janowskich. Przekazuję
pytania.
Chciałam tylko zapytać o możliwość powodzenia odbudowy związku, gdzie żona próbuje rozmawiać z mężem, prosi go o pomoc w domu, przy dzieciach, w męskich pracach domowych. Niestety próby dialogu kończą się kłótnią, bo mąż nie będzie pantoflarzem, jest często zmęczony, lubi odpoczywać przed telewizorem. Żona dwoi się i troi, aby móc wszystkiemu sprostać, ale już brakuje sił. Na prośby często jest argument męża, jeśli się nie podoba, można sobie zmienić na lepszy model. Czy taki związek, gdzie dzieci są przeciwstawiane matce przez ojca, przez podważanie jej autorytetu, jest możliwy i warte ratowania? Dziękuję bardzo za wszystkie państwa audycje, szczególnie te o właściwych relacjach z dziećmi. Podsyłam, gdzie mogę, bo to bezcenne wskazówki. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy, to miło.
Dziękujemy za pozdrowienia. Z wzajemnością, pani Bożena.
Dziękujemy serdecznie. Tak, zwracam uwagę najbardziej na to, gdzie mąż, żona prosi męża o pomoc przy dzieciach.
W domu,
prawda?
I to jest bardzo, domowych, tak.
Tak, to jest bardzo częsty takie myślenie właśnie na ten temat, że mężczyzna jest bardzo miły, kiedy pomaga. Natomiast tak naprawdę to jest pytanie o to, czyj to jest dom i czyje to są dzieci, prawda? Czy to jest związek dorosłych ludzi, którzy mają dom i mają dzieci, w związku z tym jakoś radzą sobie? Czy tak naprawdę kobieta jest jedyną osobą, która ma tym wszystkim się zajmować i mieć taką funkcję służebną? I kłopot polega na tym, że tak naprawdę gdzieś często my kobiety wchodzimy w związki na takich zasadach właśnie służebności pewnej. To też jest często kulturowe w wielu środowiskach tak naprawdę, ale tak powiem kolokwialnie, też podkładamy się. Czyli gdzieś tutaj też widzę taką sytuację, że dzieci są przeciwstawiane matce przez ojca. Gdzieś pan jakby nie zdaje sobie sprawy, że robi krzywdę tym dzieciom, ale też mama no nie jest najwyraźniej, dzieci też widzą, że mama nie jest kimś, kto ma w domu autorytet, tylko jest taką właśnie podkuchenną, jest taką służącą, jest taką osobą, która wiele rzeczy robi. Ja wtedy, kiedy rozmawiam z kobietami, to mówię, ja wiem, że są rzeczy, które w domu trzeba zrobić, ale może są takie, których po prostu zrobić nie trzeba i które jak może będą niezrobione, to może ktoś zauważy, że są niezrobione. I nieważne, że przyjdzie teściowa i powie, że masz okna, kobieto, nieumyte. Może masz po prostu nieumyte, bo nie masz siły, tak? Już umyć tych okien. I gdzieś po prostu, no, smutno się patrzy po prostu na kobiety, które urabiają sobie po prostu ręce po łokcie, mają poczucie ogromne krzywdy, jakiegoś niezrozumienia. Natomiast myślę sobie, że bardzo trudno jest docenić pracę, której nigdy się nie wykonywało. Jeżeli ktoś nigdy w życiu nie umył okien albo nie wie, jak to jest odrabiać z dziećmi lekcje, to po prostu uważa, że to jest żadna praca, tak? Znaczy trudna, powiem tak, jak to się czyta, to jest w ogóle bardzo smutne, ale myślę sobie, że gdzieś pani też powinna może pójść na jakieś warsztaty rozwoju osobistego, nauczyć się asertywności. Ja nie mówię, absolutnie, asertywność to nie jest wojna. Asertywność to nie jest...
To nie jest mówienie nie.
To jest po prostu
czasami...
To jest
znalezienie równowagi między uległością a agresją.
Dokładnie. Dokładnie. I ja myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby pani sama siebie zbudowała, bo jeżeli my sami nie mamy swojego poczucia własnej wartości i poczucia siły, to po prostu inni traktują nas tak w zależności od tego, jak nas widzą.
Ja jeszcze tylko dodam, no bo tutaj oczywiście zgadzam się ze wszystkim i powiem tak, zanim pani zacznie ratować związek tak we dwoje, to niech pani zacznie od siebie.
Niech pani siebie uratuje, ratować. Tak.
Natomiast chcę też powiedzieć, pewnie pani mąż nie słucha naszej audycji, z tego co rozumiem, ale jeśli słucha, to powiem lepiej, żeby pani sobie nie wyobraziła tego lepszego modelu. Bo jak pani sobie któregoś dnia wyobrazi ten lepszy model, to może być już pozamiatane.
Tak, znaczy to takie wysyłanie człowieka drugiego, mówienie, jak chcesz, to się wyprowadź, jak chcesz, to znajdź sobie lepszy model. To jest tak jak z propagandą, kłamstwo powiedziane 100 razy staje się prawdą to i w pewnym momencie to jest taka samospełniająca się przepowiednia.
To jest zabawa zapałkami w stogu siana. Tak
dokładnie, dokładnie. Nie wolno takich rzeczy robić po prostu.
Ewa pyta w jednym z SMS-ów, jak zapomnieć zło, które wyrządziła osoba już nieżyjąca?
Ach. To bardzo trudne to jest. Znaczy powiem tak, są takie terapeutyczne metody, jak na przykład napisanie listu, włożenie do grobu, tak?
No też i czytanie tego listu co pewien czas. I pozwalanie sobie na przeżycie wszystkich stłumionych uczuć, które wtedy albo były no właśnie tak zamknięte, albo takie uczucia, które nie zrobiły wrażenia na drugiej osobie, mimo że wyrażały jakiś dramatyczny stan. Ja myślę, że dobrze jest zamówić mszę za taką osobę.
Również.
I to, co mówił Jezus. Módlcie się za tych, którzy was nienawidzą. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Módlcie się za waszych nieprzyjaciół. Tak. No to jest istota chrześcijaństwa. Tak naprawdę tym się różni chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. Zresztą nawet w judaizmie było. No, przecież Jezus mówił, że dobrze czyńcie, pismo mówi, że dobrze czyńcie tym, którzy są waszymi przyjaciółmi, a waszego wroga będziecie nienawidzić. A ja wam mówię, róbcie na odwrót.
Miłujcie waszych nieprzyjaciół.
Miłujcie waszych nieprzyjaciół.
Miłujcie się za tych, którzy was prześladują.
Tak, tak. Trudna miłość, ale miłość. No właśnie. I to jest istota sprawy, która... ktoś może powiedzieć, no tak, no... Chrześcijaństwo nie jest religią, czy w ogóle duchowością, czy taką relacją z Bogiem dla ludzi, bo to jest nieludzkie. A z kolei ja powiem, a to jest jednak możliwe.
Znaczy na pewno to może dać jakieś uzdrowienie po prostu dla duszy też, bo to też jest bardzo trudna sytuacja, kiedy mamy w nienawiści osobę bliską, to jest tak, że jednocześnie jej... nie lubimy, nienawidzimy, czujemy dużo niewygodnych emocji i czujemy jednak, mamy poczucie wstydu pewnego, jakieś takie poczucie bycia nieprzyzwoitym. To jest bardzo trudne tak naprawdę.
Najbardziej
takie ambiwalentne uczucia, tak, absolutnie.
I paradoksalne w tym tak. jest to, że tym nie robimy krzywdy drugiej osobie, tylko robimy sobie.
Dokładnie tak jest.
Tak naprawdę brak przebaczenia zabija tego, kto nosi to w sobie. To mu przysparza mnóstwa trosk. Już nie mówię o problemach psychicznych, emocjonalnych czy fizycznych, ale tak naprawdę to odbiera życie w ogóle w jakiś sposób. Tak. Dużo głębszy niż może nam się wydawać. Wróćmy do tego, jak się dogadać i zbliżyć, no bo całym pytaniem, które może sprawiać trudność wielu osobom, które mówią, no dobrze, no to bierzemy się za siebie, jakieś instrumenty ku temu podejmujemy, żeby radzić sobie ze złością, z gniewem, z tym, co jest jakoś przeszkodą w komunikacji, w relacji. Idziemy za wolą wybaczenia, chcemy przemiany, ale nie mamy odpowiedzi na to mimo wszystko, jak te relacje będą się kształtować po takim kryzysie. Jak przezwyciężyć ten cały wstyd, lęk, to jest, myślę, bardzo poważny problem, no bo co teraz, będziemy chodzić koło siebie na paluszkach? To prędzej czy później znowu będzie jakaś eksplozja, no bo nie da się tak przecież żyć. No. I w tym jest cały szkopuł, żeby odkryć ten potencjał, który nas do tej zmiany doprowadził jednak. Do tej decyzji, żeby jednak ratować ten związek, bo komunikacja i miłość w tym są jakoś bardzo mocno zawarte. To, co Bogdan mówiłeś, że no, przezwyciężanie emocjonalnej martwoty może być bardzo trudne, ale ono tak naprawdę prowadzi do tego, żeby ten związek zaczął na nowo stawać na nogi.
Tak. Najtrudniej tak naprawdę czasami jest uruchomić te pozytywne emocje po prostu. I to też dzieje się tak, ponieważ no, mamy już taki nawyk myślenia o sobie źle, ale również myślę sobie, że w ogóle to może być taka nieumiejętność bycia czułym na przykład, albo czułość traktowana jak słabość, że czasami zdarza się, że po prostu no, są takie związki, w których no, tej czułości specjalnie nigdy nie było, tak, że oboje są bardzo spragnieni miłości, czułości, jakichś takich tej delikatności, a zachowują się wobec siebie bardzo szorstko, nieuprzejmie, tak? I to też jest tak, że no czasami trzeba się też tego nauczyć. Czasem jest tak po prostu, że ludzie mówią, no ja nie miałem nigdy tej czułości w domu na przykład. Ja nie wiem, boję się tego. Ja uważam, że to jest jakaś śmieszność, że to jest głupie. A jednocześnie no, są bardzo tego spragnieni sami, bo po prostu są głodni tego, tak? Każdy człowiek tego potrzebuje. Ale też tak naprawdę takie doświadczenie takiego właśnie toczenia wojny i tego, że no, o swoje trzeba walczyć, ale to tak do krwi ostatniej, bo jak się nie walczy tak o swoje zdecydowanie, to na pewno się to nie stanie. To jest, myślę sobie, że to tak graniczy gdzieś z takim przekonaniem czasami. Są ludzie, którzy uważają, że jak nie zrobi się awantury, to się po prostu swojego nie dopnie. Że nie można teraz przyjść i powiedzieć, słuchaj, wiesz, ale czy to byłoby możliwe, bo mnie na tym zależy. Że gdzieś, no bo taka prośba i powiedzenie czegoś o sobie wymaga pewnego odkrycia się. Czyli powiedzenia o swoich emocjach, o swoich potrzebach.
To na zranienie z kolei, tak?
Dokładnie. Mhm. Czyli lepiej to po prostu zrobić w taki sposób, no właśnie, taki zdecydowany, właśnie krzykiem, tak? I to też jest tak, że no to nie tylko tak naprawdę w rodzinach tak to wygląda, ale też, no, ja też widzę po prostu, że w społeczeństwie jest bardzo wielu takich ludzi, którzy uważają, że jak mam iść coś załatwić, to ja muszę teraz na tego drugiego człowieka nakrzyczeć, bo jak nie nakrzyczę, to on mnie nie wysłucha. To ja po prostu niczego nie załatwię. To musi być krzykiem, prawda, załatwione. I ja myślę sobie, że gdzieś właściwie nie wiadomo, no, gdzie nastąpiło to zepsucie, czy nie wiem, no my jesteśmy ze społeczeństwa, tak? My jako ludzie. Ja widzę po prostu, że mamy też problem właśnie z tymi umiejętnościami społecznymi, w ogóle z rozmową. Z rozmową, z tym, że po prostu z reagowaniem na przykład na to, że ktoś ma inne zdanie, albo z reagowaniem na to, że ktoś powie, że się na coś nie zgadza, że gdzieś po prostu bardzo traktujemy to wszystko osobiście. Traktujemy to jak zniewagę na przykład, tak?
Tak, to, że się ktoś ze mną nie zgadza, tak. To jest zniewaga.
No właśnie. I teraz, no, jeżeli chcemy przezwyciężyć tą emocjonalną martwotę, no to jakby nie ma innej możliwości, jak po prostu otworzyć się, tak?
Znaczy, no, tak, myślę sobie, że to jest dla wielu mężczyzn szczególnie trudne, ponieważ mężczyźni jakby nie lubią rozmawiać w cudzysłowie o niczym. Znaczy, taka relacja bliska z drugą osobą wymaga tego, żeby tak sobie rozmawiać o różnych takich właśnie przemyśleniach, o jakichś odczuciach, że musi się uwspólnić pewien sposób myślenia na temat świata otaczającego, a to wymaga wielu takich rozmów niestety. I cała trudność polega na tym, że jeśli no, chcemy popracować nad tym związkiem, to powinniśmy również w to wejść. Oczywiście, wiadomo, no, każdy na swoją miarę, tak, na swoje możliwości. To nie musi być tak, że od razu jednego dnia wszystko się musi wydarzyć. Przecież trochę cierpliwości potrzeba, trochę czasu potrzeba, ale na pewno warto dużo rozmawiać po to, żeby jakby te było, żeby mieć doświadczenie dobrej rozmowy, że w razie czego, kiedy się wydarzy jakaś trudna sytuacja, żeby też można było o niej rozmawiać. Żeby to nie narażało nas na, nie wiem, na jakieś problemy, na kłótnie, na awanturę, na zrywanie relacji i tak dalej, na odbieranie kontaktu, bo jeśli mamy doświadczenie dobrej rozmowy, to tego nie będziemy się bać.
No to prawda, ale to ewidentnie wychodzi nam zawsze, kiedy ludzie mają problemy w związkach, w relacjach, kiedy pytamy, ile czasu spędzają ze sobą na rozmowach na przykład, to mówią, że w ogóle nie spędzają ze sobą czasu na rozmowach, tak? Rozmawiają o tym, czy trzeba kupić chleb, kto odwiezie, kto zawiezie dzieci na zajęcia, albo kto załatwi rachunki, tak? No jakieś inne, jakieś sprawy, tak? Natomiast o tym, co widzą, co czują, co myślą, co przeżyli, prawda? Kim są tak naprawdę, nie rozmawiają.
O, to jakby, jeszcze tak nawiążę do jednego z wątków wcześniejszych. To jest jakby tutaj też pewnego rodzaju odpowiedź na tą sytuację tego porwania emocjonalnego, że z takich rozmów wynika również to, że będziemy, jeżeli nauczymy się nie tyle kontrolować te wybuchy złości, ale jakby uświadomić je sobie, że one istnieją, że one są i one jakby psują nam relacje, to nauczymy się również tego, że kiedy takie coś się wydarzy niedobrego i uda nam się zapanować nad tym wybuchem złości, to możemy zawsze przyjść, nie wiem, trochę później albo następnego dnia i powiedzieć, wiesz co, kiedy powiedziałaś mi coś takiego, czy kiedy zrobiłaś tam coś takiego, to strasznie mnie to wściekło, ponieważ no, chciałem coś tam, jakby no, można wtedy o tym rozmawiać w nawiązaniu i to nie musi być awantura. Znaczy, jeżeli potrafimy sobie zatrzymać tą złość w pewnym momencie, jakby wygasić w sobie, to zawsze można potem do tego wrócić już na spokojnie i wtedy taka rozmowa może przynieść naprawdę absolutnie nieoczekiwane rezultaty. Cuda mu wtedy się dzieją, kiedy potrafimy na spokojnie porozmawiać o jakiejś trudnej sytuacji. Widzieliśmy takich rozmów mnóstwo, widzieliśmy takich rozmów naprawdę bardzo dużo, kiedy ludzie po raz pierwszy, no, słuchajcie, no jeżeli takie małżeństwo pamiętam sprzed paru lat, kiedy po 28 latach małżeństwa, jeśli dobrze pamiętam, to chyba 28 lat było, tak mi to utkwiło w głowie, oni po raz pierwszy rozmawiali w taki spokojny sposób o emocjach, o tym, co kto przeżył, co kto widział, co kto komu, co się komu podobało, a co się komu nie podobało. Po raz pierwszy w małżeństwie, 28-letnim małżeństwie. No, i, no, no to na czym to małżeństwo ma się opierać, jeżeli ludzie ze sobą nie rozmawiają? To jakby, no, no to co to za relacja, chciałoby się zapytać, prawda?
Postawmy tutaj może nie kropkę, ale jeszcze przecinek, bo przed nami ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł w cyklu Na budowie relacji. Tym razem Zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek. Brata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ostatnia okazja, by pisać do nas przez te mniej więcej 20 minut jeszcze. 7123 smsy, rozpoczynamy je słowem plus, a na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Za kwadrans minie pierwsza, to ostatnie 15 minut dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek. O tym dziś rozmawiamy z gośćmi programu w cyklu Na budowie relacji, na pożegnanie przed dwumiesięczną przerwą wakacyjną. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są w studiu Nocnych Świateł. Państwo macie ostatnie 15 minut na to, by napisać do nas 7123. Słowo plus na początku, niezbędne. Na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Sława pisze, życzę dobrych wakacji, będzie to długa rozłąka. Do usłyszenia, pani Sławo. Jeszcze powiemy to do usłyszenia pewnie za jakieś kilkanaście minut, tak naprawdę do wszystkich, ale to przecież dopiero co była majówka, a już mamy koniec czerwca. Te dwa miesiące naprawdę szybko upłynęły. W związku z tym, no, lipiec, sierpień, no ja wiem, że to jest taki czas, kiedy wyczekujemy go i on czasami się dłuży, czasami, ale potem szybko przelatuje. Więc naprawdę ten 3 września to nie jest jakaś strasznie odległa data. Pani Sławo, proszę być dobrej myśli. Spotkamy się na pewno tutaj w Nocnych Światłach. I co nam zostało z tych lat? W Nocnych Światłach dzisiaj o tym, jak dalej żyć. No właśnie, kochać, by żyć dalej. To jest odpowiedź na wszystko. Nie jest to coś takiego, co można powiedzieć, że jest łatwą receptą. Bo kochać w ogóle nie jest łatwo, a szczególnie po kryzysie, ale ja znowu będę odwoływał się do tego, od czego zacząłem dzisiejsze wydanie programu, że jest to naprawdę możliwe. Że ja to widziałem na własne oczy, dlatego ośmielam się to mówić i o tym rozmawiać tutaj. Że małżeństwa, powtarzam to jeszcze raz, które przeszły bardzo głęboki kryzys, który nie to, że groził rozpadem, który po prostu wydawało się, że nie ma dla nich ratunku. Podkreślam to słowo, wydawało się, a nawet wtedy wszyscy byli o tym przekonani, z nimi na pierwszym miejscu. Dzisiaj są pięknie żyjącymi, zgodnymi małżeństwami, które podejmują się pomocy, jak wspomniałem, innym małżeństwom w kryzysie, a często podejmują się przeróżnych działań, które wiele innych osób czy związków w ogóle nie myślało, że mogą robić takie rzeczy, jakie oni robią. Nie będę tutaj tego wymieniał, bo to są długie, długie listy. Warto sobie natomiast zadać pytanie w ogóle na podsumowanie tego, co to znaczy kochać, bo czym jest miłość, czy kochać umiemy, czy ważne jeszcze, czy można mnie kochać, prawda? Co jest takiego we mnie, że jak sami tutaj podkreślaliście wielokrotnie, te wszystkie komunikaty, które nas ranią, one dotykają jakichś bolesnych miejsc, w których my sami nie mamy zgody na własną historię życia. Tak. Na jakieś zranienia, na traumy, na straty, które są jakoś nieprzepracowane, bolesne. Czy można mnie kochać takiego, jakim ja jestem właśnie? Z tą całą historią mojego życia, z moimi wszystkimi pięknymi cechami, ale też i wadami, których pewnie jest cała bardzo długa lista. Tylko pytanie, czy chcemy się na tych wadach skupiać, czy po prostu przyjąć siebie nawzajem, mnie i tą drugą osobę, która jest dokładnie takim samym biedaczkiem jak ja.
Dokładnie. I tak jak Paweł mówisz, to pytanie, czy można mnie kochać, jeżeli na to pytanie odpowiadam, że nie, jeżeli nie mam poczucia własnej wartości, tego, że jestem godny miłości, to ja nie mogę wejść w zdrowy związek.
No tak, bo mam akurat bałeczki takie parę centymetrów paśmi tak. Przybyło. No i co teraz będzie? O rety, tak. Ola Boga, no koniec.
Dokładnie.
Ale to jest oczywiście, przepraszam, ja to takie trywializuję w tym momencie.
Ja wiem, ale to są różne powody.
Ale to są dużo ważniejsze
sprawy. Dużo ważniejsze, ale tak naprawdę też wiesz co, ja myślę sobie, że wiesz, kompleksy, problemy, to one są na miarę człowieka, który je ma. I trudno jest je właśnie czy bagatelizować, wiesz, są ludzie, którzy na przykład wpadają w wir poprawiania na przykład swojej urody i ciągle są niedoskonali, i ciągle są za słabi, i ciągle się nie nadają, tak?
Polecam są tacy, którzy... film Uciekinierka z krainy doskonałości, no szwedzkiej reżyserki dokumentalistki, której rodzina z Brazylii, bo ona stamtąd pochodzi, po prostu oszalała. Tam wszyscy się od najmłodszego do najstarszego poprawiają. Co więcej, jej siostra wyszła za mąż za chirurga, który się zajmuje tą medycyną estetyczną. I tam wszyscy po prostu, on jest centralną postacią w tej rodzinie. Natomiast ją, która chce być taka, jaka jest, uważają za osobę nienormalną, więc ona wpadła w depresję, a w końcu wyemigrowała do Szwecji z Brazylii.
No właśnie. Poza tym, wiesz, no to nie tylko chodzi o urodę, ale też są ludzie, którzy wpadają w wir nauki na przykład i po prostu gdzieś mają takie poczucie, że ciągle są za mało mądrzy, albo na przykład pracy, zarabiania pieniędzy, tak? I to często jest tak naprawdę wynika z tego, że po prostu muszą się zamęczyć na śmierć w jakiejś dziedzinie, dlatego że muszą sobie udowodnić, że są czegoś warci, tak? Że to jest naprawdę wielkie nieszczęście i czasami warto może pójść po prostu na psychoterapię i się z tym rozprawić, zanim okaże się, że w jakimś dziwnym pędzie przeżyjemy całe życie i właściwie na dobrą sprawę nigdy nie zbudujemy zdrowej relacji i zdrowego związku. Ale też tutaj ważne jest też to w ogóle, czy my w ogóle umiemy kochać, bo no po prostu kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli gdzieś, jeżeli ja nie kocham siebie, jeżeli ja nie lubię siebie, to ja też mam problem z tym, żeby akceptować drugiego człowieka. Że jeżeli ja traktuję źle siebie, to traktuję tak samo innych ludzi. Czyli gdzieś tutaj to naprawdę jest po prostu absolutnie sprzężone ze sobą i to jest szalenie ważne, żeby po prostu gdzieś no, ogarnąć tą miłość też do siebie, jakiś szacunek do siebie i, no, i żeby gdzieś zachować jakiś zdrowy balans między tą miłością własną, a tą miłością bliźniego. Bo jakbyśmy mieli tak zapytać, czym w ogóle jest miłość, to jak ja to sobie, tak sobie o tym myślę, to ona jest takim oddaniem drugiemu człowiekowi, ale ona nie jest zatraceniem siebie. To nie jest taka sytuacja, że teraz właśnie bliźniego swego jak siebie samego, a nie bliźniego bardziej niż siebie, tak? Mhm. Czyli gdzieś to jest bardzo ważne, dlatego że często właśnie u podstaw gdzieś jakiegoś nieudanego związku leży to, że albo kochamy wyłącznie siebie, nie potrafiąc kochać drugiego człowieka, albo tak dalece nie kochamy siebie, że stawiamy sobie tego człowieka na piedestale jak bożka i bardzo oczekujemy, że ten bożek w końcu otoczy nas miłością, a ta sytuacja, kiedy robimy z drugiego człowieka bożka, ona powoduje, że on przestaje nas po prostu szanować. I dlatego po prostu ta zdrowa równowaga między miłością własną a miłością do drugiego człowieka jest po prostu tak bardzo istotna. Ale też jak mówimy tutaj o miłości, to ja myślę sobie, że miłość często jest kojarzona z takim właśnie porwaniem. Bo rzeczywiście miłość ma też takie elementy, takie wzruszenia, elementy szaleństwa jakiegoś, przeżywania. Ale tak naprawdę taka miłość, której wszyscy pragniemy, to jest taka trwałość, pewność, przywiązanie, szacunek, lojalność. To nie tylko taki poryw serca romantyczny. I też myślę sobie, że
ten poryw powinien z czegoś wynikać, dokładnie, a nie być samym w sobie, tak?
I też myślę sobie, że bardzo ważnym elementem takiej dojrzałej miłości jest przyjaźń. Po prostu. To, żebyśmy my lubili po prostu ze sobą być, żebyśmy za sobą tęsknili. Bo to widać ewidentnie, że kiedy pierwszą taką symptomem tego, że w związku coś się wali, jest to, że ludzie myślą o rany, jak dobrze, że wyjechał, o jak dobrze, że jej nie ma w domu. Tak? Czyli to jest taki moment, kiedy wiadomo już, że po prostu powietrze rośnie, kiedy przychodzi ktoś i ten ktoś po prostu jest jak wrzód. Ten ktoś już jest po prostu w tej chwili dla mnie bardzo trudny po prostu. To już nie ma pozytywnych emocji związanych z tą relacją. Także, żeby ta miłość była, żeby były te porwania, żeby była ta przyjemność, no to jednak trzeba zadbać o tą po prostu bazę, o tą podstawę, poczucie bezpieczeństwa, szacunek, przyjaźń.
Znaczy w tym, co mówisz, jest jakby, no jest właściwie zawarte wszystko, co również ja myślę na ten temat, ale chciałbym tutaj jakby dodać do tego tylko, że czy możemy sobie wyobrazić przyjaźń z kimś, kogo chcemy zniewolić, kto nie może na przykład nas opuścić, musi z nami siedzieć w jakimś miejscu, bo jak wyjdzie, to znaczy, że skończona przyjaźń, albo na przykład musi robić coś, co my uważamy, że powinien robić, bo inaczej to nie będzie przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli sobie zadamy tego rodzaju pytania, to będziemy wiedzieli, że to nie jest przyjaźń wtedy. I tak jak mówisz, ta miłość to jest, ja to tak sobie nazwałem kiedyś, odwracając to, co powiedziała kiedyś taka nasza znajoma, bo na pytanie, czym jest przyjaźń, odpowiedziała, że to jest miłość bez erosa. A ja powiem, że miłość to jest taka przyjaźń z erosem w tle. I teraz dobry związek to taki, w którym dwie osoby, czyli małżonkowie, czują się wolni. Znaczy w tym sensie wolni, że ja wiem na przykład, że moja żona, jeżeli tak zadecyduje, no to odejdzie ode mnie, tak? No więc jeśli tak myślę na ten temat, to znaczy, że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby nie odeszła. Czyli starać się o nią, starać się o relację, pracować nad tą relacją, uczyć się różnych rzeczy, żeby być dla niej atrakcyjnym, żeby zdobywać jakąś nową wiedzę, czy nie wiem, no generalnie pracować nad sobą, tak? Bo wtedy jest jakaś szansa, że nie odejdzie. Natomiast gdybym ja ją zniewolił i ona by nie mogła odejść, no to właściwie pewnie, tak jak tutaj wcześniej czytaliśmy wpis tam na Facebooku, pewnie bym leżał, czytał gazetę i oglądał telewizję i właściwie nic mnie nie obchodziło, tak? No gdzieś to trochę tak jest, że musi być jakaś w tym wszystkim wolność, oczywiście dobrze rozumiana wolność, tak? Żeby to nie było teraz tak, że to jest anarchia i samowola. Natomiast
wolność wymaga ograniczeń. No, wolność to jest wybór dobra.
To jest wybór dobra.
To jest najlepsza definicja wolności, tak po prostu. Nie, to nie jest rób ta, co chce, tylko wybór dobra.
Tak jest. I to jakby trochę to tak działa i myślę, że to tak powinno działać.
No właśnie, bo miłość jest naprawdę potężną siłą, potężną mocą sprawczą, która i budzi entuzjazm i dodaje sił, natomiast jest bardzo istotna rzecz, którą trzeba odrzucić, czyli wszelkie naiwne mity i romantyczne mrzonki na jej temat. Zakochanie jak najbardziej, bardzo proszę, ale ono prędzej czy później musi minąć, bo inaczej po prostu by nam wywróciło życie do góry nogami. I nie da się...
Dostalibyśmy nerwicy żołądka.
Tak, ale jeszcze gorsze rzeczy by się działy. A już zupełnie na koniec, to myślę, że jest jedna rzecz, którą trzeba bardzo mocno przerobić i być bardzo pewnym tego, że jest to końcowy etap, który jest jednocześnie pierwszym etapem nowego życia po kryzysie. Przyjęcie wniosków i zastosowanie nauki, jaką z tego kryzysu się wyciągnęło. Bo to jest gwarancja tego, że nawet jeżeli kryzysy będą się pojawiać, to będzie doświadczenie, że coś się udało zrobić i że z tego wynikają jakieś konkretne rzeczy, które dało się zastosować. I że to działa. Tak. To działa. To jest doświadczenie.
Bo wcale nie jest sztuką zrobić taką sytuację, żeby nie było kryzysów w małżeństwie. Naprawdę. To, żebyśmy się nie kłócili na przykład. Żeby było, to naprawdę nie jest sztuka. To jest tak proste, jak...
Wystarczy się mijać na odpowiednią odległość,
nie wchodzić sobie w drogę i będzie cacy. Natomiast sztuką nie jest to, żeby się nie kłócić, tylko to, żeby się w odpowiedni sposób godzić i żeby coś dobrego z tego wynikło, tak? Żebyśmy mieli doświadczenia tego pogodzenia się po to, żebyśmy się nie bali tego, że się kiedyś możemy pokłócić w jakiejś tam sytuacji.
Tak, ale też jak Paweł mówiłeś o tych małżeństwach, które po poważnym kryzysie wydawało się, że się już rozpadną.
Też takich znamy wiele.
Tak, i one jednak bardzo dobrze dzisiaj funkcjonują, a wręcz pomagają innym ludziom. To dlatego, że dowiedzieli się, że właśnie potrzebna jest zmiana sposobu myślenia, że to, co robili, było nieodpowiednie, że mieli odwagę, że było złe, że mieli odwagę po prostu zmienić swoje postępowanie, że mieli odwagę się uczyć, bo często po prostu traktujemy jako ludzie to przyznanie się do błędu jak po prostu kompletną porażkę, jak coś, co jest po prostu, nas absolutnie wycina ze społeczeństwa, powoduje, że jesteśmy bezwartościowi. Natomiast naprawdę potrzeba dużej odwagi, żeby powiedzieć, kurczę, chyba jednak robię coś nie tak, to może nauczę się inaczej. I to jest po prostu wielka mądrość. Ci ludzie już mają to doświadczenie, że jeżeli znów coś im się nie zgodzi, to oni już nie muszą być tacy sztywni. Oni mogą naprawdę być elastyczni, oni mogą się uczyć. Mają doświadczenie uczenia się. I myślę sobie też, że mają takie doświadczenie już, jak łatwo wkręcić się w spirale złości i w walkę. Oni już wiedzą, jakie są skutki tego. opłakane. Oni już wiedzą, że nie warto. Oni już wiedzą, że trzeba się zatrzymać po prostu. Czyli gdzieś można by powiedzieć, że taka nawet trudna sytuacja kryzysowa, ona może zadziałać jak szczepionka po prostu. To jest
może
coś,
zaboleć, ale skutki będą zbawienne.
Ale skutki będą zbawienne, prawda? I teraz, jeżeli ludzie się wkręcają w takie udowadnianie racji, licytacje, kto jest gorszy, a kto lepszy, można bardzo łatwo po prostu wtedy stracić tę sympatię, szacunek, zaufanie, że po prostu absolutnie nie warto. Mhm. I uczą się zauważać, że walczymy na przykład o małe rzeczy, bo zazwyczaj jest tak, że walczymy o małe rzeczy, walczymy naprawdę o głupoty, a tracimy wszystko, co jest w związku istotne. Czyli gdzieś również zaczynają ustawiać sobie priorytety, to co jest ważne, a to co jest nieważne. Że naprawdę gdzieś można czasami coś odpuścić. Że nieważne, żeby niewarte jest to, żeby o wszystko tą kopię kruszyć, tak?
Znaczy, ale też media wpajają w nas tą wojnę płci i tak.
Nie wszystkie, nie wszystkie.
No nie wszystkie oczywiście. Jasne, że nie wszystkie, tylko no, mówię o tak, wiesz, takim ogólnym przekazie.
Tak, ale też taka nauka na przykład dyplomacji, prawda? Czyli takie zadowolenie na przykład z małych porozumień. Mhm. Takie przekonanie, że wojna jest złą strategią, bo ona zawsze niesie totalne straty.
Czyli celebrowanie sukcesów.
Tak? Właśnie.
No, małych sukcesów.
Małych sukcesów.
Małych sukcesów. Mhm. Małych, ale dużych.
No właśnie, ale też, wiesz, myślę, słuchajcie, że jeszcze jedna ważna rzecz, taka, która może być taką nauką z kryzysu. Taka nauka godzenia się z niedoskonałością partnera. Czyli takiego przyjmowania z wdzięcznością jego starań i takiego docenienia tego, co się ma. Bo często właśnie kryzysy wynikają z tego, że w pewnym momencie zaczynamy postrzegać człowieka jak po prostu taki worek nieszczęścia. To jest po prostu ktoś niedoskonały i absolutnie do zmiany. I tak jak, Bogdanie, mówiłeś o tym ćwiczeniu, napisz 25 cech, za które podziwiasz swoją żonę, swojego męża, tak? To jest po prostu coś, co po prostu odwraca to myślenie i kieruje nasze myślenie na to, że ten człowiek jest zbiorem też jakichś dobrych cech, pozytywnych.
Czyli ta szklanka do połowy pełna.
Tak, z jakiegoś powodu tego człowieka wybrałam, tak? Że z jakiegoś powodu ten człowiek, a nie inny. Czyli gdzieś, no właśnie, myślę sobie, że po takim kryzysie łatwiej być może może być nam wybijać się po prostu z tego stanu takiego myślenia, że po prostu to musi być wojna i to musi być po prostu już źle i musi być kryzys. I
a kiedy ja myślę o kryzysie w małżeństwie, o kłótni, kryzysie, to nieodmiennie przypomina mi się zdanie księdza Jana Twardowskiego, który powiedział: w życiu musi być dobrze i niedobrze. Bo tak, jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze.
To jest bardzo niedobrze. Moi drodzy, konkluzja jest taka. Zawarta w tytule dzisiejszej audycji, a zarazem w tytule książki. W tytule książki przypomnę autorstwa wydanej przez wydawnictwo W Drodze, wydawnictwo dominikańskie, autorstwa Petera Kalelisa. Zanim powiesz żegnaj, zastanów się, jak odbudować związek. A jeżeli chcesz to zrobić, to być może odsłuchaj jeszcze raz tej audycji. Chociaż, no właśnie, to już miała być pewna figura, którą chciałbym kończyć dzisiejsze wydanie, ale tutaj Kamil napisał takie pytanie na Facebooku, że nie mogę go pominąć. Mam pytanie, jak poradzić sobie z poczuciem winy? Poważna sprawa. Jedną z audycji poświęciliśmy w Nocnych Światłach temu. Proszę wpisać w wyszukiwarkę poczucie winy, nocne światła i ona powinna wyskoczyć. Niestety na ten moment nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie daty. No bo tych audycji jest 799 z dzisiejszą, ale myślę, że to może pomóc.
Tak.
Też nie da się tak odpowiedzieć na tak pobieżnie, bo nie wiadomo, o co chodzi, tak? Jakby za mało danych jest. A poza tym to jest taki temat, który mógłby być zupełnie spokojnie tematem kolejnej audycji.
Ale też wiecie, z poczuciem winy jest tak jak z poczuciem krzywdy. To jest tak, że no gdzieś trzeba też to jakoś przepracować i być może, jeżeli pan boryka się długo z poczuciem winy, to być może musi pan po prostu poszukać pomocy. Mhm. Musi pan przejrzeć się w oczach drugiego człowieka, który tego wysłucha rozwałkować tą sprawę, ten problem w taki sposób, żeby po prostu mógł pan sobie wybaczyć. No, wygląda na to, że pan sam po prostu nie da rady w tym momencie, tak to czuję.
Moi drodzy, no klamro, która spina ten cały, przepraszam, że się śmieję, ale znalazłem tę audycję, ona była wyemitowana 3 lutego 2015 roku. Uwaga! Gośćmi programu byli Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Michał Książkiewicz, psycholog, trener komunikacji oraz wirtualnie Bogdan Janowski, mediator Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju.
Nawet pamiętam to.
Tak, tak. Pamiętam. Teraz ja też sobie przypomnę. Właśnie wiedziałem, że pamiętam, ale nie za bardzo.
Bogdan był wtedy chory.
Tak, tak. Teraz sobie przypominam 2,5 roku temu. Już dodaję link do tego programu, panie Kamilu, więc za chwilkę może pan znaleźć tę audycję bez większego problemu i posłuchać więcej na ten temat, niż teraz jesteśmy w stanie powiedzieć, bo audycja po prostu dobiega końca. Jako, że już jest 6 minut po pierwszej, no ale mam nadzieję, że państwo nam to wybaczą, ponieważ rozstajemy się teraz na 2 miesiące, więc tym bardziej wybaczę. Zanim powiesz żegnaj, czyli jak odbudować związek, zalecam odsłuchanie tej audycji jeszcze raz, czym przychylam się również tutaj i odpowiadam na prośbę i pytanie jednego ze słuchaczy, który pisze w SMS-ie, czy i jak mogę odsłuchać 799 Nocne Światła jutro z żoną. Proszę o odpowiedź. Bardzo proszę, odpowiadam. Jutro po godzinie 16 na stronie radioplus.pl przez zakładkę programy na górze strony wejdzie pan do archiwum audycji Nocne Światła. Widać tam bardzo wyraźnie, jest kwadracik z tym napisem. Klika pan i to będzie pierwsza audycja od góry. I można słuchać dowoli. A teraz na koniec...
Z tego, co pamiętam, to wrzucałeś też audycję na Facebooka i na Facebooku też.
Znaczy, na Facebooku dodaję informacje.
Link.
Natomiast teraz jest tak, że te linki nie zawsze są... coś tam jest, no właśnie Facebook coś tam pozmieniał i te linki nie zawsze odsyłają do konkretnej audycji, w związku z tym no, odsyłam generalnie do strony archiwum. Jasne. I tam jak ktoś już jest, no to może buszować. Teraz zadam wam takie pytanie. 2 miesiące, 1 tydzień. To co to jest za okres czasu?
2 miesiące, 1 tydzień.
No, mniej więcej tyle nas dzieli od bez jednego dnia, od 3 września, czyli od następnej audycji Nocne Światła, która zacznie się w wakacje. Ale paradoksalnie to również jest tyle czasu, ile trzeba poświęcić, żeby wysłuchać wszystkie dotychczasowe audycje Nocne Światła ciurkiem jedną za drugą. 799 wydań to jest 2 miesiące, 1 tydzień.
O rany.
Tak jakbyśmy siedli pierwszego, powiedzmy, lipca
tak, dzień
tutaj.
I noc.
Tak, dzień i noc. Longiem, a la long, po prostu słuchamy jedną za drugą, 2 miesiące i tydzień.
Szacunek, redaktorze.
Szacunek, moi drodzy goście i słuchacze, którzy zarywają noce, bo są tacy, którzy zarywają noce właśnie a la long. Moi drodzy, to jest czas na pożegnanie, bo... No trochę mi się gardło ściska, no bo to już 5. sezon i te 799 wydań, prawie 800. Więc jak zawsze naprawdę dziękuję Panu Bogu za to, że możemy tutaj po prostu być razem. Dziękuję wszystkim słuchaczom, bo to dzięki Wam ten program istnieje. To jest taki czas w mediach, że to już nie są jakieś media takie, które po prostu są, bo muszą być, jakieś tuby, jak to było za komuny. To są media, które istnieją tylko dlatego, że chcą słuchać tego słuchacza. I jeżeli jesteście i słuchacie, to znaczy, że ten program dlatego istnieje, bo są odbiorcy, dla których ten program jest ważny. Dlatego dziękuję Wam, moi drodzy słuchacze, dziękuję Wam za ten kolejny rok i za wszystkie 5 lat istnienia Nocnych Świateł, za wszystkie te 799 wydań. Dziękuję Wam, kochani, moi drodzy, Beato i Bogdanie, bo jesteście najczęstszymi gośćmi Nocnych Świateł.
Wstyd.
Tak, to nie wstyd, to zaszczyt. To zaszczyt, że zaszczyt, że chcecie tutaj przychodzić i że po prostu spędzamy ten czas razem, bo od Was i od wszystkich gości i ja, i mam nadzieję słuchacze, po prostu wiele się uczę się życia, uczę się uczę się czegoś, czego nie wiem o życiu, a to też zawsze mnie skłania ku temu, żeby tę wiedzę zdobywać, pogłębiać i przygotowywać te programy w taki sposób, żeby one miały sens i głęboką myśl. Na ile mi się to udaje, to niech ocenią słuchacze, ale rzeczywiście to jest coś takiego, co mobilizuje, bo wiem, że są goście, że są słuchacze i z nimi trzeba dla nich te tematy po prostu poruszać możliwie jak najgłębiej i nawet jeżeli czasami czasu nie starcza i po prostu nie da się wszystkich wątków na tyle wysycić, żebym miał przekonanie, że to już jest wyciśnięte jak cytryna, to jednak mam głębokie przekonanie, że to jest coś takiego, co inicjuje procesy dalszego myślenia na ten temat i co więcej, działania, jak się okazuje, nieraz po wielu świadectwach słuchaczy, które do mnie docierają, chociażby jedno z nich tutaj pozwolę sobie przytoczyć. Półtora roku temu, na miesiąc przed... I to jest bardzo, bardzo adekwatne do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Na miesiąc przed Wielką Pokutą, czyli 14 września, co ciekawe, święto Podwyższenia Krzyża, pewne małżeństwo słuchało programu o tym, jak Maciek Bodasiński mówił o przygotowaniach do Wielkiej Pokuty. I Nocne Światło to była jedna z niewielu audycji przestrzeni medialnej, gdzie w ogóle o tym była mowa. Jak się później okazało, 150 tysięcy ludzi tam przyjechało. I pewni słuchacze to usłyszeli. W głębokim kryzysie małżeństwo, które już wszyscy mówili, tego się nie da uratować. I żona mówi do męża, słuchaj, usłyszałem coś o jakiejś Wielkiej Pokucie, gdzieś w Częstochowie, w jakimś tam, jakieś Nocne Światła, Radio Plus. Wiesz co, nie wiem, moim zdaniem to jest wszystko przewalone, ale słuchaj, zróbmy tą jedną rzecz. Pojedźmy tam. Nie wiem po co. Zróbmy to, proszę cię. I on, dobra, okej. Okay. Pojechali i to przemieniło ich małżeństwo i naprawdę są szczęśliwi, że nigdy jak do tej pory, jak przed tym wydarzeniem nie byli szczęśliwi. I takie sygnały przychodzą i nawet jeśli czasami ze zmęczenia czy z innych powodów, no bo życie wiadomo nie głaska, mam poczucie, że czegoś jest za dużo, że może za dużo biorę na siebie, że jednak te cztery noce z rzędu w tygodniu plus jeszcze zajęcia w telewizji i życie i wszystkie inne problemy, to może jest czegoś za dużo. To nigdy, nawet jeżeli myślę o tym, żeby czegoś odjąć, nigdy nie myślę o tym, żeby to były Nocne Światła.
Mhm. Wiesz, Paweł, ale tutaj w ogóle z tobą jest taka cudowna atmosfera i to ta wiedza, że tam po drugiej stronie są ludzie, którzy się do nas odzywają, też powoduje, że naprawdę, chociaż jest późno, to zawsze się staramy. Mhm. Po prostu. I bardzo ci dziękujemy serdecznie, bo Nocne Światła są absolutnie wyjątkową audycją i to dlatego chcemy tu przyjeżdżać.
Teraz przez chwilkę wystąpię w roli prezesa naszej fundacji. Podziękuję ci, Pawle, za te zaproszenie, jak mówisz, dość częste. Chcę podziękować, ponieważ nasza praca polega głównie na pracy takiej jeden na jeden, znaczy nas jest dwoje i jakieś małżeństwo z nami występuje. Rzadziej, dużo rzadziej robimy jakieś warsztaty, w których bierze udział tam 5, 10, 15 góra osób. I takie medium jak Radio Plus jest czymś, co daje nam taki większy, szerszy dostęp do słuchacza, do kogoś, kto no może coś z tego weźmie dla siebie, tak? Może dzięki temu zasiejemy w nim jakąś chęć zrobienia czegoś mądrego, czegoś wartościowego, że gdzieś jest to taki moment, w którym my też tutaj, no przecież mamy też inne zajęcia i czasami to kosztuje jakiś wysiłek, to jest jakiś wysiłek, tak? Żeby przyjechać tutaj, tym bardziej, że zdarza się, że rano potem mamy jakieś inne zajęcia. Ale jeśli dobrze pamiętam, to nigdy nie odmówiliśmy przyjazdu, nawet w sytuacjach, kiedy przyjeżdżaliśmy w zastępstwie za kogoś, ponieważ no, ważne dla nas jest to, żeby dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy.
I to serdecznie, za to serdecznie wam dziękuję i też za to was bardzo cenię, bo zawsze jesteście bardzo przygotowani i macie szerokie spektrum myśli, które są bardzo poruszające i na wasze ręce składam tym samym, ponieważ tutaj jesteście wy, ale też podziękowania dla wszystkich gości programu, którzy przez te 5 lat tutaj bywali i dzielili się swoim doświadczeniem. No i też, tą nocną porą dawali, oddawali jakieś swoje zmęczenie, czy również na pewną niewygodę. Ale nie wiem, czy wy, ale ja tak mam, że nawet jeżeli są jakieś pewne trudności, czy emocjonalne, czy psychiczne, czy fizyczne, czy jakieś życiowe, to kiedy zaczyna zbliżać się ta 23, naprawdę to wszystko zaczyna znikać. I przychodzi tak zwany, przepraszam, że użyję angielskiego słowa, taki power, że to wszystko gdzieś odpływa i pojawia się przestrzeń, w której pojawiają się naprawdę z kolei rzeczy ważne, istotne, o których tutaj rozmawiamy i ta przestrzeń kontaktu ze słuchaczami. No i też mam takie głębokie przekonanie, że po prostu w studiu tutaj rodzi się relacja, że to nie jest jakieś spotkanie gadających głów, czy jakichś głosów, które urządzenia elektroakustyczne w postaci mikrofonów i innych tam głośniczków przekazują, tylko to jest spotkanie, po prostu. Spotkanie nas wszystkich i słuchaczy. I za to jestem naprawdę serdecznie wam i wszystkim słuchaczom wdzięczny.
Dziękujemy serdecznie.
Moi drodzy, żegnamy się do 3 września, czyli do 2 miesiące i tydzień bez jednego dnia. Możecie włączyć już teraz archiwum i jedną po drugiej audycji odsłuchiwać. To akurat się skończy wtedy, kiedy 3 września się spotkamy. Usłyszymy się o zwykłej porze. No nie zanosi się, żeby to była inna. Jak na razie może będę próbował, ale zobaczymy. Czyli tuż po 23. Na dzisiaj to wszystko, bo nie jestem w stanie powiedzieć, jaki temat i którzy goście akurat będą 3 września, bo wiadomo, czy świat będzie istniał, nie wiadomo. A dzisiaj co było? Zanim powiesz, żegnaj, czyli jak odbudować związek. W studiu państwa i moimi gośćmi w ostatniej 799 audycji przed wakacjami byli mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, wielkie dzięki.
Dziękuję, dobranoc.
Bogdan Janowski, gorące dzięki.
Bardzo pięknie, dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy, dziękuję jeszcze raz wszystkim słuchaczom, dziękuję państwu. To, że byliśmy tutaj razem, też jest dla mnie pięknym prezentem imieninowym, które to od godziny 17 minut właśnie trwają. Jest to piękny czerwcowy dzień dla mnie, zawsze święto, właściwie uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Dzień, który budzi zawsze wielkie uczucia w moim sercu. Piękny czerwcowy dzień. Jestem głęboko przekonany, że będzie wspaniały, słoneczny i pełen kwiatów i w ogóle dobrych uśmiechów, relacji i wielkiej radości. Dziękuję państwu, dziękuję słuchaczom, dziękuję za wszystkie SMS-y i wpisy na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystkie udało się przeczytać. To było 799 wydanie Nocnych Świateł. Zapraszam jeszcze raz na 3 września po 23. I będziemy się spotykać, nic nie zapowiada się, żeby było inaczej, od poniedziałku do czwartku w Radiu Plus na częstotliwościach lokalnych w całym kraju. Przez internet można nas słuchać na stronie radioplus.pl i przycisk włącz radio. No i zapraszam jeszcze raz do archiwum Nocnych Świateł. Przez zakładkę programy na tej stronie do niego można wejść. Tam tych 798 póki co, a od 16 będzie 799 audycji do odsłuchania w sam raz na wakacje. Na dzisiaj i na ten sezon to wszystko. Paweł Krzemiński, dziękuję jeszcze raz za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia 3 września.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.